Witam Państwa na drugiej sesji. Mam nadzieję, że ona będzie równie interesująca i równie bogata co pierwsza sesja. Jej charakter jest nieco inny. Podzieliliśmy świadomie na dwie części. Jedna, powiedzmy, bardziej porównawcza i teoretyczna. Spojrzenie tak z lotu ptaka. Teraz zbliżamy się ku rzeczywistości, ku ziemi, ku Polsce i ku czasom dzisiejszym. Takie są intencje organizatorów, ale oczywiście paneliści mają duże pole swobody, jeżeli chodzi o tematy konkretne, które wybiorą. Tyle, że co do czasu, to nie mają już tak wielkiego pola swobody, zwłaszcza, że tutaj jest nas więcej. Teraz jest was pięcioro, więc bardzo bym prosił o trzymanie się tych 10 minut w tym pierwszym wystąpieniu i zaczniemy, jak zawsze, alfabetycznie od profesora Antoniego Kamińskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja może zacznę od paru słów polemiki z tym, co słyszałem w części poprzedniej. No zacznę przede wszystkim od tego, że jakoś nie przekonują mnie te argumenty historyczne, sięganie do czasów saskich, czy argumentu rozbiorowego, czy argumentu związanego nawet z okresem PRL-u. Nie przekonują mnie, ponieważ mamy takie różne precedensy jak Hongkong, prawda, czy Singapur. Pamiętam, że w latach 50., 60. mówiono o tym, że kultura chińska wyjątkowo nie sprzyja czystości stosunków publicznych. Tymczasem Hongkong i Singapur znajdują się, no Singapur to jest pierwsza piątka, prawda, a Hongkong jest albo w pierwszej dziesiątce, albo tuż za pierwszą dziesiątką. Co więcej, miałem okazję kiedyś przeczytać książkę pana Waketa, która była poświęcona Florencji w XVII wieku, która była miastem skorumpowanym, gdzie tradycje republikańskie były niezwykle silne, prawda? I XVII wiek to był kraj, to było miasto, które było do szpiku kości skorumpowany. Zatem ja bym się jednak ograniczał do tego, co miało miejsce po 1989 roku. Następna uwaga to jest uwaga do tych wszystkich opinii, które zostały tu wypowiedziane na temat zaufania. Otóż znam dwie analizy porównawcze, międzykrajowe. Jedna autorstwa Newton i Norris, profesorów z Uniwersytetu Harvarda. Druga, no niestety nie pamiętam nazwisk tych autorów, ale na podobny temat. Otóż te dwa badania pokazują bardzo wysoką korelację między zgeneralizowanym zaufaniem do ludzi oraz zaufaniem do instytucji publicznych. Co więcej, ta druga praca wskazuje w tych wynikach badań empirycznych, że poziom zaufania do instytucji publicznych jest ściśle skorelowany z jakością prawa i ze skutecznością egzekucji prawa. Zatem można powiedzieć, że jeżeli mamy dobre prawo, jeżeli to prawo jest sprawnie egzekwowane, to nie tylko rośnie zaufanie do instytucji publicznych, ale wzrasta zaufanie ludzi między sobą, co jest zupełnie naturalnym wynikiem, ponieważ ludzie czują się chronieni przez prawo przed różnego typu oszustami, prawda, inicjatorami piramid finansowych i takimi innymi przestępcami. Może przejdę do kilku spraw, które chciałbym przedstawić i zacznę od przykładu, od rozmowy z wybitnym politologiem amerykańskim Aaronem Wildawskim. I jednym z przedmiotów tej rozmowy, a miała ona miejsce w 1976 roku, był Ronald Reagan, który właśnie skończył swoją kadencję jako gubernator Kalifornii, drugą kadencję. Otóż Wildawski powiedział, że to jest człowiek, który ma świetną rękę do wyboru współpracowników. No, co on miał na myśli przez świetną rękę do wyboru pracowników? Przede wszystkim to, że był to gubernator Kalifornii, który miał bardzo dobre notowania jako ten gubernator Kalifornii i który przy pomocy tych współpracowników dla tej Kalifornii potrafił dużo rzeczy zrobić. Otóż jest to sprawa z jednej strony instytucjonalna, bo jest to sprawa przywództwa, ale jest to z drugiej strony sprawa pewnej postawy. Mianowicie ja patrzę na moją misję, którą mam wykonać na stanowisku publicznym, jako na sprawę zadaniową. W związku z tym ja szukam ludzi, którzy mi pomogą w sposób sprawny w realizacji tego zadania. Ja nie szukam swoich krewnych, nie szukam swoich kolegów partyjnych, mimo że może się tak zdarzyć, że wśród kolegów partyjnych tacy ludzie są, prawda? Ale mnie chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć człowieka, z którym ja mogę współpracować. I zdarza się tak, że republikańscy prezydenci czy prezydenci demokratyczni zatrzymują niektórych ludzi z poprzedniej administracji, ponieważ ci ludzie dają gwarancję, że pewne rzeczy zostaną wykonane. Otóż, żeby dać inny przykład, w 2005 roku rozmawiałem z pewnym bardzo znanym politykiem z jednej z bardzo znanych partii, który zapytał mnie, jak można poprawić polską administrację, a powiedziałem, że przede wszystkim trzeba ukrócić dostęp partii politycznych do administracji. Trzeba przywrócić równowagę między czynnikiem administracyjnym i czynnikiem politycznym. Otóż ten człowiek powiedział, wie pan, to jest zupełnie nierealne, bo co my zrobimy z naszymi działaczami? Otóż ja myślę, że, a mam pewne powody, żeby tak mniemać, że jednym z motywów działania w młodzieżówkach partii politycznych jest dostęp do stanowisk w służbie publicznej. Co więcej, ci młodzi ludzie dosyć skutecznie o to walczą i bardzo szybko znajdują miejsca w różnych gabinetach politycznych. Nawet wtedy, a szczególnie pomaga w tym bycie dzieckiem podsekretarza stanu, prawda, w urzędzie prezydenta, nawet wtedy, kiedy młody człowiek nie ma żadnych studiów skończonych, prawda, jest studentem i zostaje członkiem gabinetu politycznego. No więc to jest moim zdaniem sprawa podstawowa, że ja nie bardzo widzę tutaj po pierwsze przywództwa nastawionego na realizację zadań i oczywiście mógłbym dawać tutaj dużo różnych przykładów dziedzin funkcjonowania administracji publicznej, gdzie sytuacja jest dosyć dramatyczna, a nic się nie dzieje. No, żeby nie być gołosłownym, to powiem, ile mam minut, Aliku?
Niemierzone.
Przez zaskoczenie. 4.
Tak, to powiem o sprawie gospodarki wodnej. Otóż ponad 100 lat temu już przewidywano w Polsce, że w Polsce występują tendencje do stepowienia gruntu. W związku z tym w latach 20-30 nie zgadzam się z tym, że mieliśmy wtedy złą administrację, bo jednak ta administracja miała wizję i szereg różnych inwestycji długofalowych była w stanie konsekwentnie przeprowadzić. Już próbowano z tym problemem sobie radzić. Okres PRL-owski pominę. W tej chwili sytuacja jest taka, że upływ wody z Polski, to się tak chyba nazywa, wynosi 1600 metrów sześciennych na głowę ludności. Średnia dla Europy jest 4,5 tysiąca metrów sześciennych. Zdolności retencyjne Polski wynoszą około 6%. Średnia dla Europy Zachodniej wynosi od 13 do 15%. No i w związku z tym ja się nie dziwię, kiedy nie ma przez 2 tygodnie deszczu, my mamy suszę, zakazuje się wstępu do lasu, bo ściółka jest sucha i tak dalej. Kiedy popada deszcz, mamy do czynienia z powodziami, prawda? Natomiast poziom inwestycji w strukturę, która ma chronić przed tymi zjawiskami, wynosi 20% tego, co jest potrzebne. Oczywiście można powiedzieć, że na nic nie ma pieniędzy, ale ja chciałbym, żeby przyjrzano się temu, jak jest dzielony budżet tego państwa i gdzie należałoby szukać oszczędności. I to nie przy pomocy polityków, którzy od razu mają różnego typu swoich klientów, prawda? Nie w sensie krytycznym. ale swoje jakieś powiązania, a przy pomocy najpierw ludzi, którzy po prostu wejdą w tą problematykę bardzo głęboko, analitycznie. Znaczy postulowałbym zrównoważenie rozwiązywania problemów przy pomocy polityki rozwiązywaniem problemów przy pomocy analizy, prawda? To jest takie rozróżnienie wprowadzone przez Marcha i Simona. No wreszcie, proszę Państwa, właściwie to ja chciałem jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale cały czas to czuję Twoją...
Jeśli powiesz bardzo zwięźle, to jeszcze zdążysz.
No tak, no właśnie. No, w dwóch słowach. Po pierwsze, to co widzę, co się wiąże właśnie z rozliczalnością i z transparencją. Otóż, proszę Państwa, od momentu, kiedy przyjęto ustawę o dostępie do informacji publicznej, toczy się cały czas walka o ograniczenie zakresu działania tej ustawy, o ukrócenie jej przy pomocy ustawy o informacji niejawnej i tak dalej. Otóż jeżeli partia się nazywa Platformą Obywatelską i robi takie rzeczy, no to przepraszam bardzo, jest to rzecz zastanawiająca i pozwala postawić pytanie, czy rzeczywiście ta nazwa nie ukrywa czegoś, co ma cel zupełnie przeciwny. Druga sprawa to jest jednak ograniczenie uprawnień NIK-u przez nowelizację, która miała miejsce parę lat temu. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w ogóle się nie słyszy o prokuratorii generalnej. Prokuratoria generalna to była instytucja, która powstała w Królestwie Kongresowym w 1815 roku i miała na celu ochronę interesu skarbu państwa, majątku państwa. Istniała do 1914 roku, została natychmiast odtworzona po 1918 roku i to była istotna instytucja kontroli. Oczywiście w okresie PRL-owskim ta instytucja znikła, ale potem, po 1989 roku, najpierw przez 10 lat trwały próby otworzenia tej instytucji, a potem, kiedy ją otworzono, jej kompetencje są śmiesznie okrojone i właściwie w ogóle jest niepotrzebne. W związku z tym, jeżeli mówimy o rozliczalności jako czynniku wewnętrznym w ramach państwa, ja nie mówię o zdolności elektoratu do rozliczania polityków, bo to jest zupełnie inna sprawa, to ta rozliczalność jest bardzo silnie ograniczona. Po pierwsze przez ograniczenia formalne, po drugie przez to, że nawet co pani Husajn może potwierdzić, bardzo wiele, a zapewne nawet większość informacji płynących z NIK-u do prokuratury, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, w ogóle jest przez prokuraturę ignorowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Kopińska, bardzo proszę.
Ja bym chciała zacząć od stwierdzenia takiego, że w ostatnich kilkunastu latach charakter korupcji w Polsce się zmienia. To, co my zauważamy zarówno z naszych analiz, badań, jak i z tego, co robią inni, wynika, że ta taka zwykła, codzienna, czasami nazywana street level korupcja jest zjawiskiem, które maleje, które jest ograniczane i z którym sobie w jakimś sensie potrafimy dać radę. Natomiast wcale nie maleje, a wręcz powiększa się sfera korupcji w takich dziedzinach jak przeprowadzenie przetargów publicznych. Tutaj ostatnie przykłady najlepiej o tym świadczą. Takie jak wywieranie naciski na osoby, które tworzą nowe prawo oraz wydają decyzje. Problemem jest również nepotyzm, który jest jednym z głównych tematów naszego dzisiejszego spotkania oraz coś, co ja bym chciała nazwać może nie tyle zawłaszczaniem państwa, co takim miękkim przewłaszczaniem instytucji państwa. Chcę używać tego właśnie terminu miękkie przewłaszczanie, ponieważ dla terminu zawłaszczanie państwa już się ten termin jest już istnieje od dawna i ja bym chciała mówić o czymś troszkę innym. Przede wszystkim parę słów najpierw na temat, ponieważ nie mogę powiedzieć o wszystkim, mam tylko 10 minut, to kilka słów na temat nepotyzmu, a potem o tym zjawisku przewłaszczania instytucji państwowych. Po aferze tak zwanej taśmowej PSL-u był w mediach absolutny wysyp informacji na temat obsadzania posad w instytucjach publicznych przez członków rodzin rządzących, ale również przez członków partii i ugrupowań. Czasami te artykuły były przesadzone, dochodziło właśnie do tego, że nie oddzielano sfery publicznej od sfery prywatnej. Czym innym jest zatrudnianie znajomych w prywatnym biznesie, a czym innym w instytucjach publicznych. Natomiast to, co mnie jako osoby, która pracuje w programie przeciwkorupcji, interesuje, to to, jaka jest reakcja władz na tę obnażoną sytuację. I otóż jest jedna jedyna, to znaczy dymisja ministra rolnictwa, co mogę powiedzieć jest i tak więcej niż to, niż reakcja, jaka zaistniała półtora roku wcześniej po poprzedniej prowokacji dziennikarzy TVN-u, kiedy jedyną reakcją, jaka była na obnażenie dokładnie tego samego zjawiska, to była wypowiedź premiera, który powiedział, że nasz koalicjant ma inne standardy i na tym zakończyliśmy. Ale przecież nie o to chodzi, żebyśmy reagowali zwalniając tego czy tamtego ministra. Problem polega na tym, żeby wprowadzić do procedury, żeby wprowadzić do sposobu działania instytucji publicznych takie rozwiązania, które ten nepotyzm ograniczą. No i tutaj na ostatnim posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jednym z punktów, z dwóch punktów tego posiedzenia tego komisji była właśnie rozmowa na temat skutków tak zwanej afery taśmowej i zadano pytanie dla obecnego na sali ministra spraw wewnętrznych, jakie przedsięwzięcia podjęto lub rząd ma zamiar podjąć w najbliższym czasie, żeby tym zjawiskom zapobiec. I tutaj usłyszeliśmy odpowiedź taką, ktoś w rządzie się tym zajmuje, ja nie wiem kto, później państwo na ten temat odpowiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że minister nie musi mieć odpowiedzi szybkiej na każde pytanie, ale też to jest chyba objaw tego, że ten temat nie jest tematem, który jest ważny dla kogoś, kto przyszedł na komisję sejmową odpowiadać na temat afery taśmowej. Teraz przechodzę szybko do przewłaszczania instytucji państwa. Otóż co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to taką sytuację, gdzie instytucje publiczne stają się własnością poszczególnych partii, czy w mniejszych społecznościach grup znajomości, grup znajomych, koterii, czy nawet w bardzo małych środowiskach rodzin. I zaryzykuję nawet taką tezę, że przewłaszczanie instytucji państwa jest racją bytu działania bardzo wielu samorządów w Polsce, a pewne elementy tego zjawiska, o których za chwilę powiem, można również zaobserwować w instytucjach centralnych, agencjach i spółkach Skarbu Państwa. Jakie są narzędzia, jakie ja widzę narzędzia, które stosowane są do przewłaszczania instytucji państwa? Więc przede wszystkim jest to tak, ograniczyć do minimum kontrolę, obsadzić swoimi wszystko, co się da, i utajnić, co się da. Jakie mam dowody albo przesłanki na to, co nazwałam ograniczyć do minimum kontrolę? Otóż tak, w momencie, kiedy budowaliśmy już ponad 20 lat temu samorząd, bo chcę się tutaj skupiać głównie na samorządzie, tak jak powiedziałam, ojcowie założyciele przyjęli oto takie założenie, że obywatele będą aktywni i że to obywatele będą głównie sprawowali kontrolę nad tym, co robi samorząd. Wyraża się to między innymi w zapisie w ustawie, która mówi, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową i oni są tą najwyższą władzą w samorządzie. Obywatele kontroli nie sprawują z bardzo wielu powodów, o których mówiono przede wszystkim na poprzedniej sesji. Natomiast jest sprawowana pewna kontrola zewnętrzna, jest to nadzór wojewody, jest to nadzór finansowy RIO i niezastąpiona kontrola NIK-u, ale ta nie wystarczy. Takim organem kontrolnym w stosunku do wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest przede wszystkim Rada Gminy. Tyle tylko, czy ta Rada Gminy może tą funkcję sprawować, czy sprawuje. Po zmianach w ustawie samorządowej bardzo ograniczono rolę rad gminnych, to po pierwsze, a bardzo wzmocniono rolę jednoosobowego zarządu. Następnie tak to jest, bo taka jest natura polityki, że zazwyczaj rada gminy, w Radzie Gminy przewagę ma ugrupowanie wójta, burmistrza. W związku z tym oni nie są zainteresowani w kontrolowaniu swojego szefa, swojego patrona. Jedyną funkcję kontrolną, jaką można tutaj, można próbować, jak będąc radnym, sprawować, to jest funkcja radnego opozycyjnego, czy zachowanie, czy aktywność radnego opozycyjnego. Tyle tylko, że jakie są sposoby na tego radnego opozycyjnego. Po pierwsze, przegłosować. No, on jest zawsze w opozycji, może wnosić niejedno, zawsze zostanie przegłosowany. Po drugie, utrudnić dostęp do dokumentów. I tu mam taki przykład. Radny opozycyjny Rady Warszawy złożył interpelację, w której zwrócił się o udostępnienie danych dotyczących opinii prawnych zlecanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy niezależnym prawnikom i kancelariom prawnym. I otrzymał odpowiedź od zastępcy prezydenta Warszawy, że charakter wystąpienia nie wyczerpuje definicji interpelacji, a jest wnioskiem o przedstawienie informacji publicznej. Jednym słowem, niech pan wystąpi z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. I ja mam wobec tego pytanie, czym się różni w tej sytuacji pozycja każdego z nas, każdego obywatela, mieszkańca Polski, który może z takim wnioskiem wystąpić w stosunku do roli, jaką ten opozycyjny radny ma pełnić. Ja uważam, że to jest bardzo innowacyjne rozwiązanie i dziwię się jeszcze, że nie zastosowano go w Sejmie. Proponuję, żeby na wszelkie wnioski, interpelacje posłów odpowiedni minister odpowiadał, że jak wystąpi pan z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, to zastanowię się, czy odpowiedzieć, czy nie. Kolejne, właśnie, ale tak, no, to innowacyjne rozwiązanie, na pewno godne do replikacji. Jest również takie rozwiązanie w ramach samorządu jak komisja rewizyjna. Tyle tylko, że konia z rzędem temu, kto znajdzie taką komisję rewizyjną, która zgodnie z duchem, sensem demokracji byłaby w rękach opozycji. Wszędzie w komisjach rewizyjnych też jest odwzorowanie sytuacji z rady. To znaczy na czele komisji rewizyjnej stoi osoba z rządzącego ugrupowania i większość ma rządzące ugrupowanie, czyli też po prostu takiego radnego, który wnosi na przykład o zbadanie takiej czy innej sprawy, która mu się wydaje niezbyt przejrzyście przedstawiona przez władzę, jest po prostu przegłosowywany. Jak jest przegłosowany, to nie wchodzi do tak zwanego planu pracy komisji rewizyjnej, no i koniec. I na tym kończy się możliwość działania radnego opozycyjnego i kontroli, którą radny opozycyjny, czy rada, czy komisja rewizyjna może spełniać. Więc ten pierwszy instrument polegający na tym, żeby ograniczyć możliwości kontrolne, już został przeze mnie omówiony. Teraz drugi polegający na tym, to drugi stopień do przywłaszczenia sobie instytucji państwowej, polega na tym, żeby obsadzić swoimi wszystko, co się da. I tutaj od razu powiem, że to wcale nie jest jakaś specjalna cecha partii politycznych. To przeczytam Państwu taki maleńki przykład, który jest z Dolnego Śląska, a dotyczy ugrupowania Obywatelski Dolny Śląsk, które szło do wyborów, zarówno wyborów samorządowych, jak i wyborów do Senatu z hasłem odpolitycznienia, odpartyjnienia polityki. No i proszę Państwa, jak to oddanie władzy w ręce obywateli wygląda? Otóż przewodniczący Stowarzyszenia Lubin 2006, który między innymi rządzi w Lubinie, jest, oprócz tego, że jest przewodniczącym tego stowarzyszenia, jest sekretarzem powiatu, dyrektorem do spraw rozwoju w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodnym i Kanalizacyjnym, radnym Sejmiku Wojewódzkiego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Rybnickiego Towarzystwa Budownictwa Socjalnego, czyli ma 5 funkcji w jednym ręku, a dodatkowo jeszcze jego tata jest starostą powiatowym. I taki, ja daję jeden przykład, ponieważ nie mamy czasu, żeby mnożyć, ale ten typ myślenia, jak już jesteśmy, to swoimi ludźmi absolutnie wszystko i jedna osoba załatwia ileś spraw, ileś pozycji, jest po prostu niestety w samorządach, ale nie tylko w samorządach, regułą. Tak na marginesie, to jak już obsadzamy wszystko swoimi, to jeszcze oprócz tego należy dać zarobić tym osobom. Ten wspomniany przeze mnie młody człowiek, bo ma 36 lat, zarobił w ostatnim roku na tych wszystkich pozycjach samorządowych 354 tysiące złotych. Średniego szczebla urzędnik w warszawskim ratuszu 3 lata po studiach zarabia miesięcznie tyle, ile niemalże, bo tam z niewielką różnicą, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. I żebym była dobrze zrozumiała. Ja naprawdę nie jestem za tym, żeby urzędnicy zarabiali mało. Wręcz przeciwnie, uważam, że należy ich porządnie nagradzać. Ale uważam też, że ich nagrody, które są, ich pensje, które są wypłacane z pieniędzy publicznych, powinny być w jakiejś proporcji w stosunku do ich możliwości, do ich pozycji i do tego, jak się zarabia w innych instytucjach. No, nikt mnie nie przekona, że praca, którą wykonuje ten młody człowiek, jest warta tyle, co wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
Skracaj się troszkę, proszę.
Dobrze, to teraz jeszcze chciałam powiedzieć na temat utajniania. Otóż jeżeli chcieli zarówno radni, jak i obywatele, my wszyscy pytamy się o to, na co są wydawane pieniądze publiczne, pieniądze samorządowe między innymi, to zazwyczaj dostajemy odpowiedź, że nie można tego ujawnić, ponieważ obowiązuje nas albo ochrona danych osobowych, albo tajemnica handlowa. I trzeba było aż przegranej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a następnie w NSA i wyznaczenie jeszcze do tego kary za nieujawnienie, żeby warszawski ratusz ujawnił treść umów zawieranych z ratuszem, przy czym będą ujawniane tylko te umowy, które są aktualne. Tych archiwalnych, o które radnym chodziło, nie zostaną ujawnione. Jakie są, ponieważ pytano nas też o sposoby przeciwdziałania, więc jakie ja widzę sposoby przeciwdziałania? One też już padały dzisiejszej, na pierwszej sesji. Przede wszystkim jawność. Po drugie, wzmocnienie służby cywilnej w administracji rządowej oraz przeniesienie jej zasad do administracji samorządowej, aktywność obywatelska oraz posiadanie przez rządzących wizji, koncepcji walki z korupcją, no i oczywiście woli politycznej do walki. Chciałabym tylko powiedzieć o dwóch sprawach, bo dwie są absolutnie jasne. Jedna dotyczy wzmocnienia służby cywilnej w administracji rządowej i przeniesienia jej zasad do administracji samorządowej. Otóż to, że były takie zamiary, żeby również zasady służby cywilnej przenieść do administracji samorządowej, już dawno w ogóle przestało się na ten temat mówić. Nie ma tego problemu, nie istnieje ten temat. Natomiast tak jak było mówione w pierwszej sesji, od lat próbuje się ograniczyć służbę cywilną również na poziomie administracji państwowej. I do tej pory ograniczano ją przy pomocy zmian ustawy, natomiast w tej chwili zastosowało się inny pomysł, a mianowicie pomysł polegający finansowy. Otóż jak przeczytaliśmy w prasie, minister finansów zakładał, że w najbliższym roku na powiększenie grona urzędników mianowanych, czyli tych właśnie, którzy są urzędnikami służby cywilnej, w roku 2013 przeznaczy się ani jednej złotówki, 0 złotych. Szef służby cywilnej prosił, aby ten limit ustalić na poziomie 600 mianowań rocznie, no i w wyniku kompromisu doszło do tego, że będzie 200. Co oznacza najmniej w historii służby cywilnej. Czyli nie trzeba zmieniać ustaw, wystarczy po prostu nie dać pieniędzy. Co do tego, czy jest wizja i koncepcja walki z korupcją, to powiem tak, nigdy długofalowej wizji nie było. Nigdy nie powstała strategia antykorupcyjna, nigdy nie powstała wizja tego, jak państwo powinno walczyć z korupcją. Powstawały natomiast krótkoterminowe plany, plany na 4 lata. Ostatni taki plan został zrealizowany, zakończony w grudniu 2009 roku. Trzeci rok nie mamy żadnego programu. Kiedy antykorupcyjna organizacja, koalicja organizacji pozarządowych zapytała obecnie rządzących, co z programem antykorupcyjnym, co z strategią antykorupcyjną, dostaliśmy odpowiedź, z której wynika, że uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace zmierzające do uporządkowania funkcjonujących w Polsce dokumentów strategicznych, a na końcowym etapie uzgodnień znajdują się projekty długofalowej strategii rozwoju kraju Polska 2030, trzecia fala nowoczesności, strategii rozwoju kraju 2020 średniookresowej oraz pozostałych 9 zintegrowanych strategii, w tym strategii sprawne państwo. Rządowy program przeciwdziałania korupcji będzie stanowił instrument realizacji celów strategii Sprawne Państwo. Nie chcę robić tutaj sobie żartów, bo to jest tak, że rzeczywiście, jeżeli jest kilkanaście strategii, to trzeba je najpierw zintegrować, żeby przyjąć, żeby one ze sobą współgrały. Tylko że jeżeli przez 3 lata nie ma programu, albo jest program przygotowany, ale go się nie realizuje i pomysłem na to jest dalsze integrowanie, a potem na końcu będzie program, to znaczy, że mamy przed sobą kolejne 3 lata integrowania.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Grzegorz Makowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja zacznę od takiego krótkiego zastrzeżenia, mianowicie odnośnie definicji, ponieważ dla mnie właściwie jestem socjologiem, zajmowałem się problemem korupcji naukowo i szczerze mówiąc dla mnie rozróżnianie między klientelizmem, korupcją, nepotyzmem nie za bardzo ma sens, zwłaszcza współcześnie, bo już bardziej rozdąc definicji korupcji, jak to zrobiono w ostatnich kilkunastu latach, się nie da. Znaczy tam mieści się w tym pojęciu tyle różnego rodzaju zachowań, że trzeba na to patrzeć po prostu całościowo, więc jakby nie będę chciał po kolei nad wszystkimi tymi pojęciami wymienionymi w tytule jakoś się pochylać. Ten tytuł naszego panelu jest taki specyfika aktualnych problemów i sposoby przeciwdziałania. Czy wydaje mi się, że warto spojrzeć na to z dwóch punktów widzenia co najmniej. Po pierwsze, wydaje mi się i na to wskazują wszystkie opracowania Banku Światowego, organizacji międzynarodowych, OECD, ONZ, Transparency International, że specyfika korupcji nie zmienia się zasadniczo. Znaczy tyle poświęcono temu wysiłku badawczego, eksperckiego, zwłaszcza od połowy lat 90., że ten problem został bardzo dobrze zmapowany i z perspektywy historycznej i aktualnie wydaje mi się, że dobrze sobie zdajemy sprawę, gdzie tej korupcji szukać. Znaczy, oczywiście zamówienia publiczne, oczywiście styk sektora prywatnego z publicznym, oczywiście partie polityczne i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tą mapę dobrze mamy zarysowaną. I tutaj się nic nie zmieniło. Znaczy zmienia się natężenie pewnie, przelewa się ta korupcja z jednego obszaru do drugiego. Gdzieś możemy próbować jej odnajdywać więcej, gdzieś mniej. Natomiast wydaje mi się, że tą mapę mamy dobrze zarysowano. Z drugi punkt widzenia to są badania opinii społecznej. I w przypadku Polski moim zdaniem też tutaj się niewiele zmieniło. Znaczy od początku lat 90., jakbyśmy spojrzeli w sondaże CBOS-u, które tutaj są najkonsekwentniej i najdłużej realizowane, właściwie przekonanie społeczeństwa o tym, że korupcja jest problemem dużym albo bardzo dużym, nie spadło poniżej 85% przez te wszystkie lata. Ostatni sondaż chyba z 2010 roku to było 87% tych, którzy byli przekonani, że korupcja jest problemem dużym albo bardzo dużym. I też ta mapa mentalna w społeczeństwie polskim się też nie zmieniła. Znaczy to są od tych gdzieś 20 lat politycy, urzędnicy, służba zdrowia, prokuratura, sądy. Tutaj się nic nie zmieniło w percepcji. A jednocześnie jakby co z tym zrobić? Znaczy wydaje mi się, że i tutaj się nie zgodzę z marszałkiem Borowskim, I trochę się dziwię, że zapomniał o tym. Wydaje mi się, że myśmy mimo tego wszystkiego, mimo tego tych negatywnych rzeczy, które jakby tu zostały słusznie zdiagnozowane, ale uważam, że nie oddają całości obrazu sytuacji, którą mamy do czynienia. Znaczy, mimo wszystko jednak zostało bardzo dużo zrobione. Znaczy, to nie jest tylko tak, że korupcja, to petty corruption czy street level corruption się zmniejsza. Znaczy, oczywiście, że jest jej mniej, bo jesteśmy bardziej zamożni i potrafimy rozwiązywać nasze problemy i zaspokajać potrzeby w inny sposób, bo mamy więcej środków do dyspozycji. Globalnie oczywiście ja mówię, bo nie chcę zaprzeczać temu, że mamy bardzo duży margines biedy, ale no znikła, bo po prostu nie ma zapotrzebowania na tego typu zachowania korupcyjne. Natomiast uważam też, że na poziomie systemowym, znaczy mimo braku strategii, mimo braku polityki antykorupcyjnej, no przez te 20 lat jednak też się sporo zmieniło. Znaczy wiele z tego, co się stało, zostało wymuszonych między innymi przez organizacje pozarządowe i głównie ten takie spiętrzenie różnego rodzaju reform, które się dokonały pomimo braku polityki, mimo braku strategii, no to był właśnie okres rządów SLD paradoksalnie. Ale to się stało dlatego, że po prostu trzeba było dostosować prawo krajowe do wymogów unijnych i wiele pożytecznych rozwiązań zostało wówczas wprowadzonych. Wiele konwencji zostało ratyfikowanych, implementowanych do prawa i tak dalej. Więc ja stoję na stanowisku, że mamy naprawdę w tym sensie postęp, bo mamy infrastrukturę antykorupcyjną, która nie jest zła. Pytanie jest, czy my potrafimy jej używać, czy nie. To jest trochę inne pytanie. I też mi się wydaje, że trzeba popatrzeć trochę szerzej na ten problem. Znaczy, wydaje mi się, że jest więcej przesłanek do tego, żeby sądzić, że jednak nie jesteśmy krajem przeżartym korupcją, niż gdybyśmy nim byli. No bo jednak mimo tego wszystkiego my się rozwijamy, tak? Mamy wzrost gospodarczy. Mimo tego, że te samorządy tak strasznie funkcjonują, to one jednak sobie radzą ze środkami unijnymi, że jednak mają te certyfikaty ISO i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że trochę mamy niepełny obraz jednak też i tej Polski samorządowej, która się zmienia. I wydaje mi się, że jednak nie zupełnie i nie wszędzie na gorsze. I co z tym dalej zrobić? Znaczy, istnieje moim zdaniem wiele takich szczegółowych elementów, które nadal powinny być rozwiązywane narzędziami prawnymi czy w sposób instytucjonalny. Trzeba by się przyjrzeć, na ile myśmy skutecznie na przykład zaimplementowali wszystkie te wymogi prawne nakładane na nas przez konwencje i organizacje międzynarodowe poprzez różnego rodzaju rekomendacje, na przykład przez Radę Europy i tak dalej, i tak dalej. Można się zastanowić nad konkretnymi na przykład rozwiązaniami, żeby usprawnić przejrzystość w procesie zamówień publicznych, czy ulepszyć prawo dostępu do informacji publicznej. To wszystko powinno się znaleźć w strategii, rzeczywiście, i tego nam brakuje. Znaczy, rząd powinien zmapować wszystkie tego typu słabe punkty, bo za to jest odpowiedzialny, i na tej podstawie zaprojektować porządną strategię długofalową, która będzie polegała na łataniu tych dziur. Natomiast rozwiązania prawne, instytucjonalne, moim zdaniem nie zastąpią głównego problemu i wyzwania, przed którym moim zdaniem stoimy i co jest związane z tą odmianą korupcji, którą my nazywamy nepotyzmem tutaj. Znaczy to jest problem kulturowy. Tutaj było wiele mowy o zaufaniu i trochę jakby chleba mi zostało odebrane, ale rzeczywiście ja uważam, że to jest klucz do tego, żeby wskoczyć na inny poziom rozwiązywania problemu korupcji. Znaczy, my nie jesteśmy już w stanie, moim zdaniem, efektywnie wiele wycisnąć z instytucji i z prawa w tym zakresie. Znaczy, no co, będziemy karać za nepotyzm, zaraz może będziemy karać za nieudostępnienie informacji publicznej, znaczy oczywiście to jest karalne, przepraszam. Gorzej wygląda z egzekucją. Jakby to jest potrzebne, przepraszam, wycofuję się z tego, ale no nie wiem, będziemy nakazywać, dajmy na to, że struktura partii ma być taka, a nie inna, że mają być przywódcy wybierani w wyborach powszechnych wewnątrz partii, a nie poprzez delegatów. to jest moim zdaniem problem kultury organizacyjnej tych podmiotów, partii politycznych, organizacji pozarządowych, które też, tutaj jak podał pan przykład z pierwszej części tej debaty, no, też sobie z tym nie radzą. I no, mówiąc krótko, to jest problem też rzeczywiście zaufania i problem jednak tolerancji wobec zachowań korupcyjnych, które tak nazwijmy je korupcyjnych. I tutaj nie wiem, czy jeszcze pan prezes Wojciechowski jest, ale jeżeli mówimy, że istnieje przyzwolenie na korupcję, no istnieje, proszę państwa, no niestety, możemy na ten temat były poświęcone badania Fundacji Batorego i tam jednak ten poziom tolerancji jest wysoki, ale ja przytoczę jeszcze inne badania. Diagnozę społeczną z 2009 roku. 50% respondentów twierdzi, że płacenie mniejszych podatków niż się powinno jest dozwolone. Ponad 50% twierdzi, że jeżdżenie na gapę autobusem jest dozwolone. Ponad połowa twierdzi, że niepłacenie za światło jest dozwolone. Pobieranie niesłusznie zasiłku dla bezrobotnych, no tutaj troszkę poniżej 50% wypadło. Niepłacenie czynszu, mimo że ma się takie możliwości, ponad nieco poniżej 50%. No, to pokazuje jednak, że jest u nas problem z tolerancją wobec zachowań wszelkich, no nie, które nie sprzyjają po prostu przestrzeganiu norm w społeczeństwie, w tym również zachowań korupcyjnych. Moim zdaniem te rzeczy trzeba traktować po prostu łącznie. I tutaj stajemy przez pewnym paradoksem, ponieważ z jednej strony tutaj profesor Kamiński powiedział, że no, musimy jakoś sobie z problemem korupcji i nepotyzmu poradzić, ponieważ bez tego nie zbudujemy zaufania do państwa, do instytucji publicznych. Przepraszam, coś przekręciłem, panie profesorze?
Ale to puść.
Może jakoś... Przepraszam. Dobrze, to wyjmuję to z ust pana profesora. No generalnie jest, istnieje przekonanie takie i oczywiście istnieje też wiele dowodów na to, że no oczywiście korupcja w instytucjach publicznych no podważa zaufanie do państwa, że istnieje tutaj pewna korelacja. Ale ja bym chciał spytać o kierunek, znaczy zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania korupcji. Znaczy od którego momentu zacząć? Znaczy Czy przypadkiem my nie jesteśmy w tym momencie, żeby się zastanowić, czy paradoksalnie nie powinniśmy budować wbrew tym wszystkim potknięciom, nieprawidłowościom, wszystkim złym rzeczom, o których możemy przeczytać i których doświadczamy, no jednak czy my nie jesteśmy w stanie budować zaufania do tego państwa? No bo bez zaufania do państwa my nie będziemy w stanie zmieniać tych instytucji. Ja nie wiem, co jest pierwsze, jajko czy kura tak naprawdę, ale moim zdaniem no my już po prostu dalej w ten sposób się nie posuniemy do przodu, no bo jeżeli nie będziemy ufać temu państwu, nie będziemy się angażować w wybory, nie będziemy wybierać, nie wiem, czy to radnych, czy posłów w taki sposób, żeby to rodziło nadzieję, że oni zrobią coś konstruktywnego, no to znajdziemy się, znaczy być może już się znajdujemy w takim klinczu, znaczy my się po prostu dalej na tej drodze nie posuniemy i wydaje mi się, że w związku z tym, no to co przy różnych okazjach do znudzenia powtarzam, no jedyną drogą na to, ale to też powinno się znaleźć w strategii, to jest oczywiście bardzo ambitne i powinno zostać dobrze rozważone, przełożone na konkretne rozwiązania, jakoś moderowane przez to państwo. Znaczy nam potrzebna jest po prostu edukacja obywatelska, znaczy szeroko rozumiana. Nam potrzeba jest kształtowanie takich postaw, które będą sprzyjały, nie wiem, przejrzystości, właśnie nie będą, będą ograniczały nepotyzm, ale będą po prostu wpajane przez system edukacyjny, przez środowisko pracy, poprzez szkolenia, poprzez treningi, poprzez kampanie, poprzez program nauczania i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tego do tej pory nie ma. Znaczy my sobie z tym problemem po prostu długofalowo nie poradzimy. Ja, żeby to zilustrować jakoś, no powiem taką anegdotę z mojego prywatnego życia. Wychowałem się w Ursusie, gdzie w tym czasie były trzy podstawówki. Szkoła 304, 11 i na Gołąbkach, która była częścią Ursusa, była jeszcze szkoła numer 2. I w jednej z tych szkół uczyła moja mama w szkole 304. I Nie mogłem do tej pory tego, pamiętam, ponieważ to było dla mnie traumatyczne przeżycie, muszę powiedzieć. Kazała mi chodzić 1,5 kilometra do tej szkoły numer 2 na Gołąbki. Dlatego, żeby nie mieć ze mną nic wspólnego w tej szkole 304. Ja wtedy nie mogłem tego zrozumieć. Oczywiście po latach to zrozumiałem, o co chodziło, bo ona też nie chciała mieć problemu. Znaczy, wydaje mi się, że to są proste rzeczy po prostu. Znaczy, ludzie powinni mieć tego rodzaju odruchy i tego typu refleksje w sobie, no bo prawem tego znaczy nie wymusimy. Znaczy, nie wymusimy. Istnieją pewne granice regulacji. Ja bym się bał tego typu głosów, które tutaj też się podniosły, że no w takim razie każmy za nepotyzm, nie wiem, ucinajmy ręce i być może w ten sposób rozwiąże się ten problem.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Soloch.
Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. To ja postaram się już rzeczywiście skrócić swoje wystąpienie, tym bardziej, że wiele przemyśleń, które chciałem wypowiedzieć, już tutaj padło i w związku z tym w mojej wypowiedzi więcej będzie głos do wypowiedzi moich przedmówców niż jakiejś takiej zwartej myśli, żeby nie powtarzać to, co zostało już powiedziane. W kwestii to, co pani Kopińska nazwała przywłaszczeniem miękkim, można to nazwać również użyczeniem, czy może tak swego rodzaju wzięcie w ajency, jakiejś ajentyzacji jakichś sektorów czy instytucji państwowych. Tutaj przede wszystkim problemem jest w takim wypadku brak rzeczywistych mechanizmów zewnętrznej kontroli. Oczywiście, jeżeli słyszymy informacje o tym, że to było bodajże 2 czy 3 lata temu, o tym, że prawdopodobnie, tak napisała polityka, ścigany listem gończym międzynarodowym biznesmen wietnamski urządza przyjęcie z okazji święta policji dla najwyższych zwierzchników tejże policji. Później ta policja robi śledztwo w tej sprawie, no i oczywiście nic nie stwierdza. No, to było to do przewidzenia. Ewidentnie kłania się brak mechanizmu zewnętrznej w stosunku do instytucji kontroli. Sprawa nepotyzmu, to rzeczywiście, czy związków pokrewieństwa, rzeczywiście tutaj zacząć należy od mówienia o standardach moralnych, natomiast od strony formalnej kwestia dziedziczenia zawodu czy powielania kariery swoich rodziców występuje w krajach wyżej rozwiniętych. No, przykładem jest tutaj chociażby powielanie się elit administracji francuskiej, które kończą École nationale d'administration. To są dzieci swoich rodziców. Wydaje mi się, że tutaj bardziej istotne od kwestii to, czy to jest syn czy córka swojego tatusia, czy mamusi, jest kwestia standardów wymaganych na wejściu do funkcji, czy do pełnienia jakiejś funkcji publicznej, i one powinny być przede wszystkim przestrzegane. No tutaj rzeczywiście wiodące normy w słaby sposób, słaby ze względu właśnie na to, że kolejne rządy zmieniają to po prostu i jakoś dekonstruują, no to jest oczywiście służba cywilna i zgadzam się absolutnie z postulatem przeniesienia możliwie, zresztą to się po części dokonuje, tylko w trochę za małym stopniu, tychże standardów na administrację samorządową. Ten wymiar rodzinny nepotyzmu możemy niedawno przy okazji jeszcze przed taśmami dotyczącymi PSL-u ujawniony został przy okazji chociażby Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie tam 40% osób było bezpośrednio ze sobą, na 1700 pracowników było ze sobą spokrewnionych. a kilkanaście procent miało ten sam adres zameldowania. No to jest taki skrajny przykład. Ja zwracam uwagę Państwa też na to, że mówi się dużo i słusznie na temat ingerencji polityków w obsadzanie stanowisk i funkcji publicznych. Natomiast istnieje jakby też i druga strona medalu, a mianowicie, że pewne zamknięte układy bazujące czy to na związkach rodzinnych, czy wynikające z jakiejś pewnej trwałości zachowań w danej instytucji. Niektóre instytucje są na przykład, mówią o urzędach centralnych, obsadzane też według klucza geograficznego, że przed laty fundator, założyciel przybył z jakiejś miejscowości, później z tejże miejscowości cały tam wydział, ja coś takiego mogłem spotykać w niektórych strukturach MSWiA, jest obsadzany właśnie przez ludzi z tego terenu. I często jest tak, że również i jest odwrotna strona medalu, że i politycy są zakładnikami tego układu, który jest już gotowy, prawda, który oferuje politykowi pewne bezpieczeństwo działania pod warunkiem, że on nie naruszy ich wewnętrznej jakiejś tam równowagi, więc zdarza się, mówię tu przede wszystkim o urzędach centralnych, że są takie elementy pewnej negocjacji między właśnie przybywającymi politykami, a już za stałym istniejącym układem administracyjnym. To jest możliwe poprzez to, że ta strona administracyjna rzeczywiście, jej status jest bardzo chwiejny i płynny. Ona musi każdorazowo potwierdzać konkretni urzędnicy uzyskane przedtem status quo i tutaj podstawą jeszcze w większym stopniu wydaje mi się dotyczy to samorządów niż urzędów centralnych jest bardzo duża ilość elementów ruchomych w ich dochodach. Wszyscy doskonale wiemy teraz, tutaj przed chwileczką było mówione o tym, że rząd tnie wydatki na administrację, no ale tam, gdzie potrzebuje fachowców, to zatrudnia ich na tej zasadzie, że nie otrzymują pensje według jakichś ogólnie, znaczy sztywnych, wyznaczonych reguł, tylko płaci im się członkostwem w radach nadzorczych. To jest, chcąc ściągnąć fachowca, prawda, ja myślę przede wszystkim o tych takich ministerstwach jak Skarbu, prawda, czy Ministerstwo Finansów, żeby chcąc ściągnąć kogoś z branży biznesowej, no trzeba mu jakoś kompensować niską formalną pensję, co oczywiście tworzy sytuację takiej dużej niepewności również w stosunku do innych urzędników, bo czasami płaci się tą radą nadzorczą rzeczywiście fachowcowi, który jest potrzebny, a czasami daje się po prostu komuś, kto no, z innych względów ten jego przełożony uważa, że takiego człowieka należy wyróżnić. Kwestia układów terytorialnych i samorządowych. To, co powiedziała pani Kopińska, chciałbym uzupełnić tylko jeszcze, że ten układ lokalny, on jest nie tylko stricte samorządowy, jeżeli jest zamknięty patologicznie, tylko to jest pewien taki miks władzy, czy władzy samorządowej, władzy, elementu władzy państwowej, bo każdy, ci z państwa, którzy mieli do czynienia z administracją państwową w terenie, no to wiedzą, że tak jak w XVII wieku królewszczyzny, o czym pisał swego czasu profesor Antoni Mączak, były obsadzane przez króla w wyniku negocjacji z lokalnymi układami, tak wiele stanowisk administracji państwowej jest obsadzanych również w negocjacji i z lokalnymi siłami politycznymi, a zdarza się, że i biskup zadzwoni. Także tutaj, jeżeli mówimy o tych zamkniętych takich układach terytorialnych, to jest właśnie mieszanina powiązań władzy samorządowej, ale również z władzą, z funkcjonariuszami władzy państwowej, którzy faktycznie pełnią rolę lokalną, a nie są reprezentantami, nie w pełni są, nie zawsze reprezentantami władzy administracji państwowej w terenie. Jeśli chodzi o kwestie takie zasadnicze do naprawy, na pewno Podstawowym problemem jest zbyt duża, istnienie zbyt dużego marginesu dla elementu uznaniowego w stosunku do funkcjonariuszy pełniących funkcję publiczną. Chodzi tutaj oczywiście o wahania w realnych dochodach, bo tym komponentem tych dochodów zbyt często jest sztywna pensja plus te wszystkie bonusy właśnie w postaci jakichś rat czy jakichś dodatków, zróżnicowanie między poszczególnymi przywilejami, status i nawet z zarobkami. Ja kiedyś miałem do czynienia z takimi badaniami dotyczącymi bodajże wydziałów do spraw cudzoziemców w urzędach wojewódzkich, gdzie różnice między poszczególnymi urzędnikami państwowymi tego samego szczebla sięgały 1000 złotych netto w zarobkach. Brak efektywnego systemu kontroli zewnętrznej, o tym tutaj już było mówione, ten efekt taki, że instytucje kontrolują same siebie. No i oczywiście kluczowy temat, transparentność, dostęp do informacji, nie tylko do informacji na temat działań urzędów jako takich, ale do informacji o zasadach działania samych urzędów, o sposobach podejmowania decyzji. Takie informacje, siedząc przy internecie, uzyskać jest niezwykle trudno. No, pozostaje ścieżka, o której tutaj moi poprzednicy mówili, czyli pisania, prawda, w trybie dostępu, co nie jest koniecznie najlepszym rozwiązaniem. Stąd rzeczywiście wydaje się, że kluczowym problemem powinna być standaryzacja dostępu do informacji. Jakieś pewne zasady typu, nie wiem, automatycznego ujawniania, jeśli chodzi na przykład o samorząd, ale nie tylko o urzędy centralne, na przykład zamówień zewnętrznych i płacenia podmiotom zewnętrznym za jakieś usługi wraz z ujawnieniem nazw tych podmiotów, wydaje mi się, że byłoby ze wszech miar wskazane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pan Marcin Walecki, bardzo proszę.
Uprzejmie, proszę Państwa, przywilej bycia ostatnim panelistą polega na tym, że wszystko zostało powiedziane, a ja zgodnie z programem miałem skończyć 5 minut temu. Postaram się króciutko nawiązać do tych elementów, o których nie mówiliśmy w tej części i skoncentrować się na tym, czym zajmuję się osobiście od ponad 15 lat, jeśli chodzi o badania. Nie występuję w imieniu OBWE, występuję jak najbardziej w swoim własnym imieniu jako eksperta. Ja króciutko opowiem o korupcji politycznej. I o tej dziedzinie, którą Państwo na pewno bardzo lubicie, to jest finansowanie polityki, jak wygląda funkcjonowanie partii politycznych. I wskażę na 2-3 problemy i później będę chciał powiedzieć o co da się ewentualnie zrobić, w którym kierunku mogłyby pójść reformy. Zacznę od tego, że w momencie, kiedy pod koniec lat 90. reformowaliśmy system finansowania polityki, finansowania partii politycznych, naszym głównym celem było ograniczenie wpływów zewnętrznych, oligarchicznego finansowania, wpływów wąskich grup interesów, prywatnego finansowania. Pamiętacie Państwo, mieliśmy taką instytucję list wyborczych, gdzie za 250 tysięcy, 300 tysięcy złotych można było kupić miejsce biorące. Były sytuacje, że poszczególne grupy polityków zależały od bardzo bogatych, bardzo wpływowych biznesmenów w Polsce. Pod koniec lat 90. postanowiono ten system zmienić poprzez wprowadzenie olbrzymich środków budżetowych. W latach 2002-2010-2011 z budżetu państwa partie polityczne, największe partie polityczne otrzymały ponad 200 milionów euro. Co to spowodowało? Faktycznie spowodowało to, że większość partii, zgodnie z ich raportami, 80% finansów pochodzi z budżetu państwa. Bardzo ograniczono rolę prywatnego finansowania. Nie mówię, że nie dochodzi do sytuacji, kiedy mamy tych wpływowych biznesmenów, którzy próbują finansować partie, ale to już się odbywa raczej na poziomie indywidualnym i lokalnym, raczej niż na krajowym. Więc udało nam się, walczyliśmy z tymi wpływami oligarchii zewnętrznej, ale niestety nie udała nam się walka z podstawowym prawem politologii. Ci z Państwa, którzy znają złoto zasadę Roberta Michelsa, żelazna zasada oligarchii partyjnej. To jest złota zasada, mówię, że to jest jego podstawowa zasada. W 1911 roku opublikował badania dotyczące partii politycznych, dotyczące socjaldemokracji, ale ona się sprawdza w większości partii i to żelazne prawo oligarchii niestety sprawdza się w Polsce. Oznacza, że prędzej czy później wszystkie partie skończą jako oligarchie wewnętrzne, a zadaniem najważniejszym liderów partyjnych będzie utrzymanie się u władzy. I niestety, podkreślam, moim prywatnym zdaniem pieniądze budżetowe częściowo tą zasadę wzmocniły, doprowadziły do konsolidacji sceny politycznej, ale też doprowadziły do ograniczenia demokracji wewnątrzpartyjnej. I jest to jeden z tych elementów, o których należy mówić w Polsce, jak wygląda wydawanie pieniędzy publicznych przez partie. Przypomnę tylko, że partie nie muszą się rozliczać z pieniędzy publicznych. W sprawozdaniach finansowych, jakie składają Państwowej Komisji Wyborczej, nie muszą składać szczegółowych sprawozdań dotyczących wydawania pieniędzy publicznych, a zgodnie z orzeczeniem NSA pieniądze publiczne, które dostają partie, są poza kontrolą NIK-u. Więc mamy całą sferę olbrzymich pieniędzy budżetowych, które są przekazywane partii i partie tak naprawdę mogą z tymi pieniędzmi robić, co im się podoba. Jeżeli chodzi o percepcję partii politycznych, i tutaj nawiążę króciutko do funkcjonowania partii. Chciałbym, zgadzam się z tym, co pani Grażyna Kopińska powiedziała. Partie myślą przede wszystkim, jak dać zarobić swoim, ale robią to z trzech powodów. Po pierwsze, dają zarobić swoim po to, żeby zablokować oponentów, żeby oponenci partii nie mogli mieć dostępu do tych stanowisk. Po drugie, w wielu wypadkach takie stanowiska umożliwiają sfinansowanie prywatnej działalności politycznej. Te pieniądze później są inwestowane w kampanie prywatne na szczeblu lokalnym, na szczeblu parlamentarnym. I kolejny proces, który zauważyłem, mając skalę porównawczą, pracując głównie w krajach na wschód od Polski, ja widzę, że w Polsce wytworzyła się na wzór rosyjski i ukraiński klasa, którą bym nazwał, to jest klasa zmodyfikowana aparatczyków, stała to jest tak zwana klasa biznesczyków. Czyli ten aparat, nomenklatura partyjna w rozumieniu byłego PZPR, stał się w tej chwili aparaturą biznesczyków. To są bardzo ambitni ludzie, którzy idą do polityki po to, żeby po prostu w niej funkcjonować, na niej zarabiać, dobrze się ustawić i poprzez wielość tych stanowisk mają możliwość na finansowanie swojej działalności politycznej. To, co mnie martwi, tego, czego mi brakuje w Polsce, to jest zdecydowana dyskusja na temat standardów w życiu publicznym i dyskusja na temat patronażu politycznego. Ta dyskusja musi się odbyć. Ona odbyła się w Wielkiej Brytanii i jedna z pierwszych moich rekomendacji, cały czas mówimy o tym, ale nikt do tej pory w Polsce nie powołał komisji Nolana. To, o czym powiedział Grzegorz, nie można tych kwestii rozpatrywać tylko i wyłącznie z punktu widzenia normatywnego, prawnego. O kwestiach standardów w życiu publicznym, etyki publicznej trzeba rozmawiać poprzez właśnie dialog i poprzez badania, jak te standardy się zmieniają, a one się bardzo szybko zmieniają. Standardy w życiu publicznym obecne dzisiaj nie są tymi samymi standardami, które widzieliśmy w polityce w połowie lat 90. I bardzo dobrze to zrobili Brytyjczycy. Brytyjczycy powołali Komisję do Spraw Standardów w Życiu Publicznym, Komisję Nolana, która co roku publikuje raport na temat bardzo istotnych kwestii i ten raport stanowi przedmiot do dyskusji politycznej i on wyznacza te standardy. My już tutaj na tej sali to już chyba od 10 lat rozmawiamy o tej komisji Nolana i cały czas takiej komisji w Polsce brak. Jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania partii politycznych. Nie będę mówił o badaniach dotyczących percepcji partii politycznych. Myślę, że to było w pierwszym panelu już poruszone. W chwili obecnej 90% obywateli uważa, że partie polityczne powodują kłótnie i zamęt w państwie. 86% obywateli uważa, że partie są klikami polityków dążących do władzy. Jak najbardziej, i to nie jest problem czysto polski, partie polityczne mają bardzo złą prasę. Ja pamiętam badania sprzed paru lat, gdzie więcej osób chciało, żeby ich dzieci były górnikami niż politykami. I proszę Państwa, jeżeli nawet spojrzycie na bazę członkowską partii politycznych w Polsce, największe partie, bez nazywania ich, 46 tysięcy członków, 20 tysięcy członków. O czym mówimy? Nawet nie jesteśmy w stanie tymi członkami w partii obsadzić wszystkich stanowisk w samorządzie terytorialnym. Te partie nie są w stanie wystawić wszystkich kandydatów na radnych, na członków komisji obwodowych. Więc myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wstąpienie do partii politycznej w Polsce można porównać, jeszcze nie teraz, ale może za parę lat będzie można porównać z wstąpieniem do organizacji terrorystycznej. Percepcja tych partii jest tak zła, że ludzie nie chcą wstępować do partii politycznych i nie chcą się z nimi wiązać. W związku z tym partie korzystają z tajnych struktur. W większości wypadków moich rozmów z politykami dochodzi do sytuacji, że osoby są sympatykami partii, ale nie są członkami. Boją się być członkami partii politycznych i stają się nieformalnymi sympatykami. I teraz te powiązania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie partii ze spółkami Skarbu Państwa. Ja wiem, że w przyszłości będą na ten temat konferencje, więc nie będę wchodził w szczegóły. Ale dlaczego mnie ten proces niepokoi? Jeżeli Państwo spojrzycie, nie analizowałem finansowanie, funkcjonowanie partii, między innymi komunistycznych w Polsce pod koniec lat 80. Partia miała prawie 15 tysięcy pełnoetatowych członków, kontrolowała ponad 2 tysiące budynków, około kilkuset spółek strategicznych i te kontakty pomiędzy państwem a partią były całkowicie, nie było tego podziału. Między innymi jeden z ważniejszych dokumentów OBWE, dokument kopenhaski, wyraźnie w roku 90 mówił o rozdzieleniu państwa od partii. I teraz ja nie wiem, czy to jest powrót do tych samych tendencji, kiedy tak naprawdę władza lokalna opierała się, władza partyjna opierała się na przenikaniu partii do tych struktur. Czy to jest problem związany z finansowaniem kampanii wyborczych, na co my wielokrotnie zwracaliśmy uwagę w naszych raportach? Przypominacie sobie Państwo raporty ISP i Fundacji Batorego. Pokazywaliśmy, że niestety pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku wielokrotnie dochodziło do pośredniego finansowania kampanii wyborczych z budżetu największych spółek Skarbu Państwa. Największe spółki Skarbu Państwa finansowały reklamę wyborczą, finansowały szkolenia, w sposób pośredni przekazywały pieniądze na komitety wyborcze. Ja się nie zajmuję już badaniami w Polsce od 5 lat. Nie wiem, w ISP się tymi kwestiami zajmuje, nie wiem, Grzegorzu, czy macie takie dane, ale tak to wyglądało pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku. Ci ludzie tu zasiadali w radach nadzorczych, zasiadali w spółkach Skarbu Państwa, częściowo zasiadali tam, żeby pilnować interesów partii i żeby partia mogła mieć dostęp do tych znacznych środków budżetowych. Proszę sobie tylko obliczyć, o jakiego rodzaju budżetach reklamowych my rozmawiamy. Jeżeli mamy w Polsce kilkaset potężnych spółek Skarbu Państwa, które mają budżety reklamowe idące w miliony dolarów, wystarczy sobie tylko wyobrazić, że 10 takich spółek podpisze na wyłączność umowę z jedną agencją reklamową. Taka agencja reklamowa może nam całkowicie sfinansować kampanię wyborczą po zaniżonych kosztach. W ogóle nie pobierać od nas opłat, dawać swoich doradców za darmo, drukować nam materiały. To wszystko jest bardzo trudno wyłapać w tych sprawozdaniach finansowych, które są składane do PKW. Więc tak jak ja mówię, można by było jeszcze mówić o wielu problemach. To, co mnie też osobiście niepokoi, to jest spadek jakości wyborów w Polsce. My uważaliśmy to za rzecz świętą. Uważaliśmy, że w Polsce od roku 90 w ogóle nie ma problemów z wyborami. Wybory są doskonałe. Nie będę nie mówił o raportach OBWE na temat wyborów w Polsce, ale powiem szczerze, że ja się przede wszystkim niepokoję wyborami samorządowymi. Tam, gdzie mamy do czynienia z potężnymi pieniędzmi, gdzie samorządy kontrolują znaczne środki finansowe. Jeżeli Państwo spojrzycie na frekwencję wyborczą, jak ona spada, w wyborach samorządowych są gminy, gdzie ona jest na poziomie 25-30%. Zobaczcie Państwo migrację wyborców, zobaczcie Państwo przypadki zastraszania kandydatów, przypadki kupowania głosów. Uważam, że tą kwestią należałoby się zająć. Tutaj bardzo ważną rolę sprawują media lokalne i lokalne organizacje pozarządowe. Ale jeżeli chodzi o wybory samorządowe, nie możemy twierdzić, że mamy doskonałe wybory, że system wyborczy w Polsce jest idealny i nie ma problemów z jakością wyborów. Króciutko, co należałoby zrobić? Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że te kwestie, które my omawiamy dzisiaj, to nie są kwestie czysto, to nie jest czysto polski problem. Te dyskusje naprawdę mają miejsce w demokracjach zachodnich, miały miejsce w Wielkiej Brytanii przy okazji skandalów związanych z parlamentarzystami, przy okazji skandalów związanych z kupowaniem głosów w Birmingham. Te dyskusje na co dzień mają miejsce w krajach na wschód od Polski, gdzie jesteśmy bardzo aktywni jako organizacja. Więc chciałbym powiedzieć, to nie jest czysto polski problem. On dotyczy zarówno demokracji zachodnich, jak i wschodnich. Należałoby moim zdaniem bardziej korzystać z doświadczeń międzynarodowych. Należałoby bardziej starannie czytać raporty GRECO, które dotyczą między innymi Polski. I jeżeli chodzi o duże międzynarodowe konferencje, ja uczestniczyłem w 2-3 tych kongresach międzynarodowych antykorupcyjnych, to te same twarze. Połowa z panelistów na tej sali to są osoby, które widujemy na konferencjach. Uczestnictwo Polaków w tych międzynarodowych strukturach i konferencjach zajmujących się problemami korupcji nie jest tak duże, jak ja bym sobie tego życzył. Naprawdę warto by było, żebyśmy korzystali bardziej z doświadczeń innych krajów. Na pewno ten postulat powołania Komisji Nolana. Ja jestem gorącym zwolennikiem, że w Polsce powinna powstać taka instytucja, która będzie regularnie monitorowała standardy w życiu publicznym, jak one się zmieniają, mówiła o istotnych problemach. Instytucja, która będzie apolityczna, która będzie się składała z większości osób na tej sali. I myślę, że takie coroczne raporty dotyczące standardów w życiu publicznym w Polsce byłyby naprawdę dobrze odebrane przez media, przez elity polityczne. I te cztery filary, na których musi się oprzeć demokracja w XXI wieku, cztery filary, które filtrują tę korupcję polityczną. No, nie unikniemy wzmocnienia demokracji wewnątrzpartyjnej. Ta kontrola wewnątrzpartyjna musi istnieć. Ona jest bardzo słaba, z wielu rzeczy to wynika, nie będę wchodził w szczegóły, ale partie polityczne są i będą. One nigdzie nie znikną. Możemy ich nie kochać, ale po prostu musimy je zaakceptować. I partie polityczne muszą sobie zdać sprawę z tego, że percepcja jest fatalna. Ich postrzeganie przez wyborców jest fatalne i powinny więcej zainwestować w kontrolę wewnętrzną, żeby eliminować skorumpowanych działaczy, żeby wprowadzać kodeksy etyczne. Nie wiem, ile partii w tej chwili w Polsce ma wewnętrzne kodeksy etyczne, ile partii w Polsce ma komisje etyczne. To jest pole do działania. Partie naprawdę dostają potężne pieniądze budżetowe, stać ich na wzmocnienie swoich wewnętrznych procedur, na wzmocnienie swojej kontroli wewnętrznej. Kolejna kwestia to jest kwestia proaktywna kontrola ze strony państwa. To jest nie tylko i wyłącznie kwestia Państwowej Komisji Wyborczej, ministrów, którzy są zwierzchnikami tych wszystkich spółek. My też od wielu lat o tym mówimy. Musi być po prostu proaktywna kontrola ze strony państwa. Państwo nie może się tylko i wyłącznie ograniczać do badania sprawozdań finansowych, pobieżnej analizy pod względem formalnym. Nadzór ze strony NGO-sów i mediów, o tym mówiliśmy dzisiaj, mnie tylko niepokoi spadek dziennikarstwa tego śledczego, jeżeli chodzi o media lokalne. Naprawdę, jeżeli chodzi o media krajowe, mamy doskonałych dziennikarzy śledczych. Jeżeli chodzi o media lokalne, zapytałbym kolegów panelistów, którzy się tym zajmują, czy to wynika z tego, że po prostu media lokalne nie mają środków na to, żeby finansować dziennikarstwo śledcze. I ostatni element, o którym mówiliśmy, ten czwarty filar, to jest aktywność obywatelska. Naprawdę obywatele muszą zrozumieć, jak działa system wyborczy. Nie tylko i wyłącznie głosować maszynowo na osoby pierwsze na liście. Muszą być bardziej aktywne, jeżeli chodzi o wybory i odsuwać skorumpowanych polityków od władzy. To jest jedyna sankcja, którą mają i muszą z niej efektywnie korzystać. Nie mam pomysłu, jak mogliby odsuwać skorumpowanych urzędników, tych urzędników, którzy łączą te stanowiska, ale mam nadzieję, że na pewno na sali się pojawi ktoś, kto może parę pomysłów podsunie. I zakończyłbym. Te cztery filary, one muszą ze sobą współgrać. My tutaj rozmawiamy o kwestiach, jak powiedziałem, to nie jest tylko i wyłącznie polska kwestia, ale to jest kwestia, która dotyczy wszystkich demokracji europejskich, jakości tych demokracji w XXI wieku. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo i po prostu, żeby czasu nie tracić, Państwo macie głos, jak i przedtem powiedziałem, prośba o zwięzłe wypowiedzi i przedstawianie się na początku. Może Pani Nik jako pierwsza zabierze głos, a później panowie, tak, panowie, tak jest.
Aina Hussein, raz jeszcze się przedstawię, Najwyższa Izba Kontroli. Ja się zajmuję w Najwyższej Izbie Kontroli szczególnie problematyką przeciwdziałania korupcji. A jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, problem wspomniany przez pana profesora Kamińskiego, chciałabym bardzo podziękować, kwestia zmiany ustawy, właściwie całkowitej nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Ustawa weszła całkowicie w życie na początku czerwca tego roku. Jako nikowiec nie mogę oczywiście krytycznie wypowiadać się o tej ustawie, która została przyjęta przez Sejm, weszła w życie. Mogę tylko Państwa odesłać w tej sytuacji do ekspertyz konstytucjonalistów, które były publikowane, są dostępne na stronach Najwyższej Izby Kontroli. A przypomnieć Państwu również stenogramy sejmowe z tamtego czasu. Myślę, że warto również przypomnieć sobie o tym, że ta nowelizacja była przekazana do Trybunału Konstytucyjnego przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, byłego prezesa NIK, była również kwestionowana przez byłego prezesa Janusza Wojciechowskiego, była również kwestionowana przez obecnego prezesa Jacka Jezierskiego. Natomiast tak, jeśli chodzi o kwestię rozliczalności, to jest bardzo szerokie pojęcie, accountability angielskie, tu wchodzi w grę nie tylko kwestia kontroli jako takiej, ale również odpowiedzialności osobistej, która no, tak jak wygląda to z punktu widzenia filtrowej 59 zanika. zanika stopniowo. Bardzo ważnym elementem jest kontrola wewnętrzna, o którym mówiła bardzo pozytywnie Grażyna Kopińska, natomiast negatywnie pan Paweł Soloch. Oczywiście musi istnieć coś w rodzaju samokontroli w tych instytucjach, musi istnieć kontrola wewnętrzna, systemowa, ponieważ sama kontrola zewnętrzna nigdy nie wystarczy. W tych instytucjach wszystkich, samorządowych, rządowych, my musimy mieć takie osoby, jednostki, które będą się wsłuchiwały w te skargi wewnętrzne. Nie wystarczy tylko tych 7 tysięcy skarg rocznie do NIK-u. Nie można tych ludzi, którzy są krzywdzeni w tych instytucjach, po prostu wyrzucać, z pracy, tak jak to się w tej chwili dzieje. Powinny być jednostki w każdej z tych instytucji, które będą się wsłuchiwać w głos tych ludzi, którzy będą kontrolować na bieżąco takie sytuacje, wyjaśniać się, sprawdzać. Prokuratura rzeczywiście nie podejmuje w większości zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa NIK. Obserwuję, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tak z 10 lat temu mniej więcej to było 46% pozytywnych reakcji na zawiadomienia NIK, a w tej chwili to jest około 28 czy 26%. Także jest istotna zmiana w ciągu tych ostatnich lat. Dlaczego trudno im jest odpowiedzieć na to? Staramy się my z naszej strony współpracować jak najbliżej z prokuraturą, a występujemy o spotkania, rozmowy, przekazujemy szeroko naszą dokumentację, najszerzej, najgłębiej jak można. Dajemy do dyspozycji naszą ekspertyzę, naszą całą wiedzę. Dajemy się bardzo często przesłuchiwać też w charakterze świadków i mamy też często takie wrażenie, że istnieje taka sytuacja dysproporcji, że to my jesteśmy bardzo często właśnie tym obiektem zainteresowania prokuratur bardziej niż ci, którzy powinni być ścigani. A z drugiej strony jest tego typu sytuacja, że prokuratury jak gdyby nie są zadowolone z naszego materiału kontrolnego, bo chciałyby dostać gotowy materiał już tak jak w komisariatu ze Skierniewic z tym złodziejem złapanym najczęściej. Nie bardzo rozumieją, jaka jest różnica pomiędzy organem kontroli państwowej a komisariatem w Skierniewicach. Także istnieje taka sytuacja. Ważne jest również to, że podobna sytuacja również jest w odniesieniu do innych organów. Także z CBA nie mamy za bardzo zwrotnej informacji, chociaż z naszej strony idzie bardzo szeroka informacja. Jeśli chodzi o Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych, jest bardzo słaba reakcja. To wszystko układa się w pewien system takiego lekkiego lekceważenia w ogóle kontroli państwowej, poczucia odpowiedzialności, rozliczalności w państwie. Chciałabym nawiązać w tym kontekście do tych taśm nieszczęsnych i kontroli dotyczącej właśnie instytucji, która nie byłaby może w ogóle wspomniana, gdyby nie te taśmy PSL-owskie, prawda, Elewar. Kto to słyszał o Elewarze wcześniej? Później była kwestia tego pokrewieństwa pomiędzy ministrem Kalembą a jego synem zatrudnionym, a teraz jest sytuacja z kolei tam zatrudnienia syna pana premiera w spółce prywatnej OLT i w locie jednocześnie. Ja chciałabym powiedzieć, że mnie się wydaje, że tak, że mamy przede wszystkim problem nie tyle z nepotyzmem, co z konfliktem interesów, który jest jako mechanizm korupcjogenny jakby całkowicie lekceważony i pomijany. A jest bardzo poważnym problemem, tutaj brak wrażliwości na to. Jeśli chodzi o Elewar jeszcze. Pan premier powiedział publicznie, że nie czytał tego raportu. Pan minister Sawicki w pierwszych swoich wypowiedziach twierdził, że nie było wniosków NIK, że ocena była pozytywna, co było oczywistą nieprawdą, bo ocena była negatywna. Było 5 wniosków pokontrolnych skierowanych. W prasie również funkcjonuje taka opinia, że żadne wnioski NIK-u nie były zrealizowane. To nieprawda. Na 5 wniosków sformułowanych, 4 zostały zrealizowane. Jeden niezrealizowany wniosek dotyczył tylko i wyłącznie zwrotu pieniędzy nienależnie pobranych wbrew ustawie kominowej. Także na koniec chciałabym się odnieść do wypowiedzi pana Grzegorza Makowskiego, skierowanej do mojego byłego prezesa Janusza Wojciechowskiego. Jestem tego samego zdania, co pan prezes, jeśli chodzi o przyzwolenie. Dlatego, że z naszego nikowskiego punktu widzenia po prostu trudno jest wierzyć w to, że przyzwolenie może grać w ogóle jakąkolwiek rolę tak naprawdę. Tak naprawdę wierzymy w jedno, w zmiany instytucjonalne. Przykład. Papier toaletowy chociażby w PRL-u był, tak? Czy dzisiaj jest to dla nas problem? Nie. Kwestia niedoborów, deficytu, rozdziału dóbr deficytowych minęła bezpowrotnie, a wraz z nim, wraz z tą kwestią, kwestia korupcji. Zmiany instytucjonalne, faktyczne zmiany mogą tylko i wyłącznie odgrywać jakąś rolę. Kwestia zmiany postaw, zupełnie w to nie wierzę. Także...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Można?
Andrzej Kopczyński, ja uważam, że przyzwolenie społeczne na korupcję bierze się stąd, że jest takie przeświadczenie, zresztą poparte faktami, że na górze nie dzieje się zbyt dobrze. Właśnie ten przykład, który chciałem podać w pierwszej części z posłami, którzy niezbyt dobrze się rozliczają, może zgodnie z prawem, na przykład za limity na benzynę czy inne rzeczy, nie są oni rozliczani, tak mi się wydaje, ze swoją partią i to jest przyzwolenie w partii. No to dlaczego mnie, znaczy ja akurat osobiście nie, dlaczego mnie czy mojemu sąsiadowi nie wolno robić coś podobnego? Jeżeli chodzi o walkę z korupcją. Uważam, że dwie sprawy by to generalnie załatwiły. Skuteczne dziennikarstwo śledcze i prowokacja. No nie, ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego w Stanach Zjednoczonych jest przyzwolenie na wręczenie kontrolowanej korzyści majątkowej, to brzmi ładniej prowokacja, gdzie urzędnik ma taki bat nad sobą, że on nie wie, czy ten, który przyjdzie z prawdziwą łapówką, to jest od jakiegoś tam szefa policji, czy też ten rzeczywisty łapownik. I gdyby u nas to wprowadzić, to nie wiem, czy w innych krajach europejskich to funkcjonuje, czy nie. Ale to jest zabronione. I uważam, że te dwie sprawy by rozwiązały. Proszę bardzo.
Politycy mają prowokacje ze strony policji wobec siebie? Może za czas wypisu tak było. Dobrze. Cztery pewnie problemy. Mediów nie ma w Polsce już. Znaczy to już są koncerny utrzymywane przez sektor publiczny. To nie są media, które są swobodne, tak? Znaczy Agora wypłaca dywidendę z rezerw finansowych, TVN się wali. Ten, kto zapewnia wolność mediów w Polsce, to jest ten, kto je kupuje, tak? A wszyscy chcą mieć media za darmo. W związku z tym kontrola medialna w Polsce wygląda tak jak kariera Luizy Zalewskiej, która z bycia czołową dziennikarką śledczą przez epizod nagród za reportaże biznesowe w ogóle odeszła z prasy, tak? I to jest ogólny problem tego, że w Polsce nie ma już praktycznie poza chwilowym jeszcze pewnie epizodem wprost grupy wyspecjalizowanych dziennikarzy śledczych, tak? Już wszyscy ich zwalniają, są drodzy, mało piszą, dużo kosztują. Żelazne prawo oligarchii w Polsce jak najbardziej już dawno istnieje. To chyba wszyscy mamy dobrze opisane w mediach. Akurat publicyści dużo piszą, tacy, którzy nie obserwują Sejm od środka, takich jest dużo akurat. I problem jest taki, że żelazne prawo oligarchii nie pozwala zapisać się do partii politycznej, więc to nie jest tak, że ludzie się boją zapisać. Gremialnie ludzie po katastrofie smoleńskiej próbowali zapisywać się do PiS-u i nic im z tego nie wychodziło, prawda? Więc to był ten problem. Zresztą to tak samo dotyczy wszystkich innych partii. Bycie partii to jest dobro limitowane, ponieważ ona gwarantuje coś więcej niż tylko głos na Radzie Sejmiku czy czegoś innego. Ja miałem spotkanie z człowiekiem, który doradza przy rozdawaniu funduszy unijnych. On twierdzi, że wszystkie decyzje o przyznawaniu funduszy w jednym z województw które powinny być podejmowane przez zarząd województwa, są jednoosobowo podejmowane przez marszałka tego województwa i nikt absolutnie tego nie skontroluje. Proszę zobaczyć, proszę zrobić prowokację, czy nie wiem, ktokolwiek niech spróbuje rozliczyć tego marszałka z czegokolwiek. Nie da się rozliczyć, ponieważ nierozliczalni są głównie urzędnicy w państwie. Znaczy, jeżeli w parlamencie są takie trzy nowe fenomeny, kompletnie nie funkcjonuje komisja śledcza, prawda, taka parlamentarna. Tu pan Mirosław Sekuła, były szef NIK-u, jak było nie było, ma wielkie zasługi do tego, żeby komisję zupełnie ośmieszyć, prawda. Jest bezwzględna koalicja, znaczy opozycja nie jest w stanie niczego już dzisiaj w Polsce przegłosować, jakakolwiek. Że SLD było super kurtuazyjne i właściwie, nie wiem, właściwie tak przeciwko sobie samemu działało, głosując za wszystkimi komisjami śledczymi, które je potem obnażyły, prawda. Dzisiejsza koalicja żadnej, jak widzimy, wewnętrznej kontroli, nawet wewnątrzparlamentarnej, nie chce umożliwić. Jest strukturalny konflikt interesu, ale jest właściwie wszystkim czasem transformacyjnym, także można go próbować eliminować, ale trzeba go w ogóle identyfikować, a to jest właśnie problem. Nawet w naukach społecznych jest niechęć do identyfikowania strukturalnych konfliktów interesów. No dobrze, to wszystko. Dziękuję.
Dzień dobry, Adam Szenfeld. Wszystkie właściwie wystąpienia panelistów były bardzo interesujące. Niektóre dla mnie przynajmniej kontrowersyjne. Gdybym chciał się odnosić tak ad vocem, no to oczywiście polemika by wyszła, pewnie nie o to chodzi. Więc bardziej, jeżeli państwo pozwolicie, skupię się na tych głosach, które mnie bardzo zainteresowały i które podzielam, jeśli na tych, z którymi się nie zgadzam. I najbardziej, powiem szczerze, identyfikuję się z głosem pani dyrektor Kopińskiej i pana Grzegorza Makowskiego, bo gdybym miał zawężyć, bo dyskutować można długo, ale to, co jest najważniejsze, to są wnioski z dyskusji, czyli gdybym miał zawężyć wnioski, które miałyby na celu zmiany w naszym kraju, w kierunku, o którym nam wszystkim chodzi, to bym powiedział zwiększenie edukacji obywatelskiej, o której mówił pan Grzegorz Makowski, i wprowadzenie transparentności, nawet tak bym to powiedział, a nie zwiększenie transparentności, bo moim zdaniem jej nie ma na wymaganym poziomie transparentności w działaniu administracji. W Polsce natomiast mamy taką manierę, właściwie odruch, wszyscy, przede wszystkim politycy, ale bardzo często jest to odruch na skutek nacisków mediów, dziennikarzy, środowisk, organizacji pozarządowych itd. Więc mamy taki odruch, żeby natychmiast, jeżeli nam się coś nie podoba, jest sytuacja nieakceptowalna, karygodna wręcz, natychmiast zmieniać prawo, mnożyć paragrafy. A ja się pytam, jeżeli obecne paragrafy nie powodują, by ludzie działali etycznie, zgodnie z normami etyki, moralności, pomijając przepisy prawa, to większa ilość tych przepisów prawa, a bardziej restrykcyjne prawo spowoduje, że oni będą mniejszy udział w sytuacjach nagannych mieć? No jestem przekonany, że absolutnie nie. W związku z czym edukacja obywatelska moim zdaniem może doprowadzić, czy powinna doprowadzić do dwóch pozytywnych efektów. Jeden po stronie społecznej, to znaczy większa odpowiedzialność w decyzji społecznej, jeżeli chodzi o wybory. Coś, co w demokracji jest kluczowe moim zdaniem, czyli odpowiedzialność polityczna, w Polsce nie funkcjonuje. Znaczy ja nie znam w zasadzie, bo to generalizować się nie powinno, ale w zasadzie sytuacji, gdzie osoby, które działają niezgodnie z przyjętymi normami etycznymi czy moralnymi, bo już przecież nie wspomnę o prawnych, by poniosły swoją konsekwencję w wyborach. Mało tego, z imienia i nazwiska, przecież ja, ale państwo pewnie jeszcze bardziej, bo się w tym specjalizujecie, można by podać przykłady osób, w tym polityków, którzy mają wyroki albo mają oskarżenia, jeszcze nie ma wyroków, a startują do wyborów samorządowych czy parlamentarnych i je wygrywają. Co to oznacza? Oznacza to to, że ten niski poziom świadomości obywatelskiej, społecznej prowadzi do tego, że ludzie nie potrafią rozstrzygać wewnętrznie, czy jego reprezentantem ma być ta czy inna osoba. Kierują się zupełnie innymi kryteriami. Inny efekt edukacji obywatelskiej i społecznej to znowuż podnoszenie kultury pracy w administracji publicznej. Ja niejednokrotnie jako człowiek zajmujący się deregulacją podnoszę, twierdzę, wręcz mogę z łatwością udowodnić, a więc nie są to tylko takie tezy, jak konkretne prawo nie działa, mimo że jest dobre i słuszne, ponieważ nie jest realizowane, czy też mówiąc językiem prawnym, nie jest stosowane przez urzędników po prostu. Ale oczywiście nie ma, w przypadku, gdy się ujawni taką sytuację, nie ma postulatu podnoszenia kultury pracy administracji publicznej i tak dalej, tylko zmienić prawo. Dlaczego? Dlatego, że to ludzie rozumieją. Czy stworzenie nowego paragrafu jest dla ludzi zrozumiałe, widzą, że jakaś czynność nastąpiła. Mało tego, zmienić przepisy prawa jest łatwo i szybko, mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Szybko, no to są kwestie, no powiedzmy, miesięcy. Natomiast zmienić kulturę pracy, zmienić mentalność urzędniczą, to są lata, żeby już nie chcę powiedzieć dziesięciolecia. Nikt nie chce czekać 20 lat. Więc mówi polityku, zmień paragraf, a nie stwórz inny system doboru kadr w administracji, inny system badania efektywności pracy w administracji, w końcu inny system egzekwowania tej pracy, łącznie z żegnaniem się złych pracowników z administracji. Jeśli o tym mówię, to jednym słowem tylko dotknę przecież nie systemowej, tylko pokazanej wybiorczo jednej rzeczy. Był tu przykład podany mianowania pracowników. To ja chcę, pani dyrektor, powiedzieć, że mianowanie w Polsce od 20 paru lat, jak ja to obserwuję, a byłem i radnym, i burmistrzem, i posłem jestem, i byłem ministrem. Mianowanie w Polsce jest także systemem tworzenia własnych kadr, budowania własnych ludzi, bo pracownik mianowany jest nie dotknięcia. Więc to nie można tak sobie powiedzieć tylko idealistycznie, że służba cywilna, system mianowanych pracowników to jest element, to są elementy czy instrumenty budowania niezależnej, odpowiedzialnej kadry urzędniczej. Tak, ale pod warunkiem, że mamy ludzi na odpowiednim poziomie kultury pracy i z odpowiednią mentalnością. Tego nie mamy w Polsce. I tę mentalność urzędniczą i kulturę pracy musimy dopiero wytworzyć określonymi systemami, programami. Z tym też jest kłopot, to przyznaję. Transparentność. Jeśli przepisy prawa, kary z tym związane nie powodują, że pracownik administracji publicznej, czyli nazywany kolokwialnie urzędnik, czy też polityk, nie zmienia swojego stylu pracy i nie zwiększa efektywności pracy, to czy normy etyczne i moralne spowodują to? Nie. Dlatego ja uważam, że ujawnianie, prowadzenie transparentne, czy realizowanie transparentne swojej misji publicznej, pracy w administracji publicznej, będzie lepszym instrumentem do budowania efektywności pracy i odpowiedzialności za tę pracę, niż właśnie tworzenie systemów nakazów, zakazów i kar. Bo to akurat nie tylko ludzie w Polsce, ale szczególnie bardzo łatwo umieją wykorzystywać. Nakaz, zakaz i kara nie jest czymś, co tworzy tamę dla byle jakości, niechlujstwa, w końcu, co gorsze, także korupcji. Te dwa czynniki w takim razie, w dużym oczywiście uproszczeniu i zawężeniu, bym wskazywał jako te, które powinno się promować, podejmować, a nie koniecznie natychmiast i wyłącznie zmiany przepisów prawa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, tam pan w głębi.
Przem- Przemek Żak, Fundacja Stańczyka Kraków. Ja już dzisiaj miałem okazję dwa pytania zadawać prelegentom, tylko w poprzednim panelu. Wtedy odpowiedzi nie otrzymałem, teraz sobie pozwolę w takim razie na takie pytania retoryczne. Ale zacznę od tego, żeby się zgodzić z panem Scheinfeldem, tak, że jeśli chodzi o prawo i o zmienianie prawa, to jako prawnik, który doradza organizacjom i szkoli organizacji od 3 lat, dostaje bzika, jak słyszę, żeby znowu zmieniać jakieś prawo. Za to mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że to jest ten sam problem, który teraz mówimy. My mówimy o państwie, o administracji, o urzędnikach, ale ten sam problem jest wszędzie. To myślę, że to nie jest żadne oświecenie dla kogokolwiek, żeby powiedzieć, że to dotyczy wszystkiego. Ja ze swojego doświadczenia, o którym przed chwilą powiedziałem, mam to samo. Zawsze muszę tłumaczyć od początku, po co to jest, że są przepisy, że w ogóle trzeba je przestrzegać. I tutaj z kolei ludzie, kierując się jak najbardziej dobrą wolą, twierdzą, że robią dobrą robotę i robią dobrą robotę i twierdzą, że im prawo jest niepotrzebne, tylko im przeszkadza. To po co w ogóle? No ale przychodzą, jak już jest problem, tak? Już jest musztarda po obiedzie, tak zwana. Za to jeśli chodzi o pytania retoryczne, to mam pytanie do pana Marcina Waleckiego, tak? Bo pan powiedział o aktywności obywateli, o tym, że wybory samorządowe, że tu jest problem w Polsce. Ja się z tym zgodzę. Nasza organizacja robi monitoring i finansowania kampanii wyborczej. Znaczy, mieliśmy doświadczenie w ramach projektu Batorego w 2006 roku, a później w 2010 powtórzyliśmy to w Krakowie. No ja powiem jedną rzecz. Jak obywatel ma być aktywny, interesować się aktywnie wyborami samorządowymi, trochę bardziej niż tylko programem, czyli wejść w kwestię finansowania tych komitetów, które wystawiają kandydatów na radnych czy kandydata na prezydenta. Jeśli chodzi o komitet lokalno-obywatelski, to ja sobie pójdę do komisarza wyborczego. Jeszcze trzeba pamiętać, że tych komisarzy wyborczych jest tam na przykład na Małopolskę. W zasadzie jest jeden, ale ma tam jeszcze jakąś delegaturę. No to załóżmy mamy dwie, trzy miejscowości w Małopolsce, gdzie ci obywatele mogą pójść z tych wszystkich swoich gmin, żeby zobaczyć sprawozdania finansowe ich komitetów lokalnych. Naprawdę jest taka, że jak ja mówiłem wcześniej, pytając się o upartyjnienie samorządu, to nie pytałem bez kozery, bo raczej rady są opanowywane nie tylko samorządu regionalnego, jak to było twierdzone przez pana Adorna, ale też samorządu lokalnego, tego najbliższego obywatela. Są opanowywane przez partyjne komitety. No i tutaj, jeśli ja chcę się dowiedzieć, co wynika ze sprawozdania finansowego partii, to ja muszę wyjechać do Warszawy, do PKW, umówić się wcześniej. I tak jak to zrobiliśmy w ostatnich wyborach z kolegą, spędziliśmy ponad 3 dni w PKW i w zasadzie się dużo nie dowiedzieliśmy, bo sprawozdania finansowe partyjne są tak zrobione, żeby się z nich nic nie dowiedzieć. To znaczy dokumenty są chronologicznie, a nie regionami nawet już segregowane. Więc pytanie, albo ten obywatel jest po prostu tak głupi, że on się i tak niczego nie dowie, a jak chce spróbować się dowiedzieć, to z kolei zrobimy mu zaporę i tutaj się akurat raczej będę obstawał, że trzeba zmienić prawo, zaporę taką, żeby się nie dowiedział. I cały czas mówię o tych wyborach samorządowych, lokalnych. Ja nie mówię o parlamentarnych, gdzie jest to oczywiste, że to będzie w PKW. Ja mówię o tych lokalnych. Dziękuję bardzo.
Marzena Czarnecka, Głoszkowskiej Poręby. Chciałam odnieść się do dwóch kwestii. Jeszcze raz do kwestii przyzwolenia na korupcję. Otóż dalej uważam, że nie ma przyzwolenia. Jest co najwyżej rezygnacja. Rezygnacja ze sprzeciwu. Po prostu ludzie się boją. Ta sama osoba, która nie boi się odmówić czy nie dać napiwku kelnerowi, który żyje akurat z napiwków, no nie ma ze strachu, da jakiś prezent czy zapłaci lekarzowi. A zawsze jest taka odpowiedź, że no kelnerowi nie dam, bo i tak ma płacone. No lekarz też ma płacone, ale wiem, że jemu muszę dać, bo on jest jedyny w mojej okolicy i jak mu nie dam, to być może nie będzie mnie chciał leczyć. Ale to jakby na marginesie. Druga sprawa, do której chciałam się odnieść, to jest sprawa kwestii śmierci dziennikarstwa śledczego właśnie na takim poziomie lokalnym. Otóż ja uważam, że jestem merytorycznie przygotowana do tego, żeby bawić się w takie dziennikarstwo śledcze, ale jeżeli ktoś mi zapewni ochronę, to ja chętnie zrealizuję te swoje zamiary i przekuję je w czyny. W tej chwili no mam już na szczęście wygraną jedną sprawę w NSA, ale okazuje się, że był to tylko początek szykującej się sprawy cywilnej i podejrzewam, że sędziowie na poziomie przynajmniej sądu rejonowego nie będą tacy łaskawi dla mnie jak NSA i być może jednak przegram z panem byłym posłem. Dziękuję.
Dziękuję, Krzysztof Korzępa. Po pierwsze chciałem podkreślić i jeszcze raz powtórzyć to, co mówiła pani dyrektor, że ważne jest rozróżnienie między dobrym i złym nepotyzmem. Mamy dobry nepotyzm i zły nepotyzm. Jeżeli minister czy premier mówi, że nie widzi niczego złego w zatrudnianiu rodziny w agencjach państwowych, to jest zły nepotyzm, ponieważ tam są środki publiczne. Różnice robią środki publiczne. Gdyby ten minister, na przykład pan premier Pawlak, zrezygnował z polityki, otworzył firmę, zatrudnił tam całą rodzinę i wszystkich swoich znajomych, to uważam, że jest godne to wielkiej pochwały, powinien dostać jakąś ogromną nagrodę za to i pochwałę. Po drugie, zastanawiam się i obserwuję, jak osoby tolerujące nepotyzm tłumaczą się, kiedy te sprawy są nagłaśniane przez dziennikarzy. I spotkałem się z takimi dwoma reakcjami. Po pierwsze, to jest porównywanie. Jeden z urzędników zapytany przez dziennikarza, czy w jego urzędzie jest praktykowany nepotyzm, odpowiedział, tak jest, ale na Ukrainie jest gorzej. Z kolei tu słyszeliśmy baśni Tysiąca i Jednej Nocy o Arabii Saudyjskiej. No myślę, że w Dżibuti jest jeszcze gorzej, ale nie powinniśmy chyba porównywać się do Dżibuti z całym szacunkiem, tylko powinniśmy właśnie czerpać wzorce ze Skandynawii. I jeszcze dwie minutki. Po pierwsze, dwie minutki. Ja mam prawo powiedzieć tyle, ile mówili moi przedmówcy. Dwie minutki. Bardzo ważna sprawa. Po pierwsze, przestroga dla urzędników. Jeden z pierwszych, którzy oburzyli się na nepotyzm, był Dante. W Boskiej Komedii umieścił papieża Mikołaja III w piekle. Męki piekielne były karą za nepotyzm. Po drugie, nepotyzm papieski zakończył papież Innocenty XII w roku 1692 bullą, która zakazywała dostojnikom kościelnym nadawania jakichkolwiek urzędów krewnym. Ta bulla jest aktualna do dziś. Wystarczy ją przerobić, będzie ustawa o penalizacji nepotyzmu. Dziękuję bardzo.
Piotr Wiatrowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ja tutaj wywołany trochę stwierdzeniem z sali o prowokacji. Mianowicie trzeba by odróżnić, tutaj mam pytanie do panelistów, jak widzą prowokacje w zwalczaniu korupcji. Mianowicie, proszę państwa, to wręczenie, które w tej chwili jest dopuszczalne przez prawo, to jest tak zwane wręczenie kontrolowane. Jeżeli już jest korzyść przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a ta prowokacja jest wykorzystywana dla udowodnienia, że potwierdzenia zebrania dowodów. Natomiast ja pisałem szereg artykułów na temat tak zwanego wręczenia kontrolnego w sytuacji, żeby można było badać w typowych okolicznościach, nie tak w sprawie tutaj posłanki Sawickiej, gdzie to było rzeczywiście skompromitowało tą możliwą instytucję wręczenia kontrolnego, moim zdaniem. Natomiast osoba pełniąca funkcję publiczną to jest osoba szczególna, mianowicie przestępstwo korupcji jest przestępstwem indywidualnym. I tak od takiej osoby można by było wymagać odporności na naciski. I państwo powinno mieć możliwość zachowania sobie kontroli. Oczywiście przy umowie o pracę można by było zgodę takiej osoby na taką kontrolę, boję się tu powiedzieć, wymusić troszkę, bo może by to było czasami przymusowa sytuacja, ale taka zgoda by była potrzebna. Jest możliwość technicznej, że tak powiem, zapisu dowodów i możliwości weryfikacji przez apolityczny organ, czy tak rzeczywiście osoba wykazała się odpornością na tą pokusę, że tak powiem, instytucjonalną. Natomiast jeszcze jedna ostatnia sprawa, mianowicie, proszę państwa, tutaj jest w prawie polskim znakomity sposób odpowiedzialności za to w kodeksie karnym, mianowicie instytucja usiłowania nieudolnego. W takiej sytuacji dochodzi do w zasadzie odpowiedzialności za usiłowanie nieudolne, bo ta łapówka generalnie nie była, że tak powiem, faktycznie udzielona, tylko to było po prostu coś, co było sfingowane. I mamy już, że tak powiem, odpowiedź na pytanie, jaka będzie odpowiedzialność takiej osoby, oczywiście za usiłowanie nieudolne przyjęcia korzyści majątkowej. Także przestępstwa konsensualne, do takich należy właśnie przestępstwo korupcji, trudno w inny sposób, że tak powiem, wykrywać i trudno z nie zwalczać, a groźba działa bardzo szeroko i tutaj myślę, że jest skuteczna taka walka. Jest tylko jeden problem, mianowicie niektórzy mówią, że to narusza godność, a niektórzy mówią, że państwo nie powinno zachęcać do przestępstwa. Ja bym się z tym nie zgodził, ale to już nie chcę tutaj zabierać czasu i oddaję głos.
Podinspektor Kamila Zimoń, ja po raz drugi zabieram głos, Komenda Główna Policji. Czuję się wywołana do tablicy tematem prowokacja przede wszystkim i chciałabym tylko wyjaśnić zgromadzonym, że jesteśmy w systemie prawa europejskiego. Podpisaliśmy Europejską Konwencję Praw Człowieka, która stanowi część polskiego porządku prawnego zgodnie z konstytucją, a Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie już wyraził swoje poglądy na temat tak zwanej prowokacji, bo to nie jest termin prawny, to jest termin potoczny. Niedopuszczalna jest tak zwana aktywna prowokacja. Tak jak tutaj mój przedmówca mówił, jest to uregulowane w niektórych ustawach różnych służb jako kontrolowane wręczenie bądź przyjęcie korzyści majątkowej, obwarowane pewnymi przesłankami, które muszą nastąpić, czyli przede wszystkim muszą być wcześniejsze, wiarygodne informacje o tym, że ktoś dopuszcza się korupcji, planuje się dopuścić i są na to wiarygodne informacje, bądź dopuszcza się cały czas. I ta instytucja służy tylko temu, żeby zebrać dowody. To nie służy temu, żeby prowokować ludzi do popełnienia przestępstwa, które bez ingerencji władzy publicznej nie byłoby popełnione, bo jest to przekroczenie uprawnień przez władzę i w tym momencie możecie Państwo sięgnąć na przykład wyrok Ramanauska sprzeciwko Litwie albo wyrok, który jest z Białegostoku, ale może nie chcę się tutaj rozwodzić. To tylko jakby tak w gwoli wyjaśnienia. Natomiast chciałam jeszcze dwa słowa, bo jestem przedstawicielką Biura Spraw Wewnętrznych, a propos tego, co mówiła pani Zniku. Kontrola wewnętrzna, tak, jest bardzo ważna. Nadzór zewnętrzny również. Na przykład Biuro Spraw Wewnętrznych jako wyspecjalizowana komórka kryminalna zajmuje się przeciwdziałaniem przestępczości we własnych szeregach. Natomiast my nie mamy uprawnień stricte procesowych prowadzenia spraw przeciwko funkcjonariuszom. Przesyłamy materiały do prokuratury. Tu mamy nadzór zewnętrzny, można powiedzieć. Natomiast też nie mamy wpływu, jak prokurator oceni dane materiały. I ostatni krótki temat, a propos mojego przedmówcy tutaj z pierwszego rzędu, pan, który mówił o kultury, organizacji i edukacji. Jest to bardzo ważne, a ja chciałam tylko jedną zaznaczyć kwestię, aby formalne wartości, które wyznaje dana administracja, instytucja publiczna, były zbieżne z faktycznymi działaniami i rozliczaniem swoich podwładnych z pewnych działań. Więc to jest, uważam, bardzo ważne. Dziękuję bardzo.
Bli odpowiedzieć. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Radosław Fellner z tej strony. Ja chciałbym się podzielić taką konkluzją i wnioskami. Ja jestem autorem pierwszych w Polsce badań na temat klientelizmu w młodzieżowych elitach politycznych wybranych, Forum Młodych PiS i Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. No i cóż, wyszło, że od 15% do 46% nawet procent członków spotkało się z taką sytuacją, z klientelizmem, oferowania korzyści typu stanowisko w biurze partyjnym, a nawet w administracji publicznej w zamian za poparcie, dosłownie. To wyszło z badania ankietowego. Także tutaj jest, to wykazuje, jak wiele trzeba zrobić w przypadku edukacji właśnie obywatelskiej, szczególnie już na etapie młodzieżówek partyjnych. Tu jest potężna praca do wykonania. Druga sprawa, niekonieczne są zmiany potężne w prawie. Czasem wystarczą drobne. Ja tutaj odniosę się do słów profesora Kamińskiego odnośnie pewnego młodego członka jednego z gabinetów politycznych, chyba domyślam się, o którym może być mowa. Mówi rozporządzenie o zatrudnianiu w gabinetach politycznych, że mogą być zatrudniane tam osoby, które odznaczają się doświadczeniem, wiedzą, kompetencją. Jednak jest taki jeden przepis, który mówi, że z tych wymogów można zrezygnować w szczególnych okolicznościach. Więc jeśli minister robi szczególne okoliczności, jeśli traktuje tego młodego dwudziestoparolatka w sposób szczególny i go po prostu zatrudnia, no to jest tu jednak coś do zrobienia, coś jest nie tak. Aczkolwiek i zdarzają się przypadki też na poziomie przecież europejskim, gdzie osoba z licencjatem potrafi doradzać Komisji Europejskiej, przykład Jeremy'ego Rifkina na przykład. I takie pytanie też, jeśli oczywiście będzie czas, Państwo paneliści odpowiedzą, czy uważają i co sądzą o instytucji odwołania, recall, czy to by się w Polsce sprawdziło, czy to jest w Polsce potrzebne, czy może jednak wprowadziłoby niepotrzebny zamęt, bo to pewnie wiązałoby się ze zmianą konstytucji. Dziękuję serdecznie.
No dobrze, pan jest...
Dziękuję tutaj szanowni państwo. Daniel Kowalski tutaj z tej strony. Jestem tutaj osobą niesłyszącą tutaj oczywiście, tutaj jestem z państwem, bardzo mi miło. I tutaj właśnie te państwo mówią o recepty, o panaceum, prawda, o zwalczaniu korupcji, czy też tego typu zawłaszczania państwa. Nie ma jednolitego według mnie oceny tej sytuacji, czyli tej recepty. Być może należałoby wszyscy zaczipować, bo stosuje się tego typu biochipy w Stanach Zjednoczonych, to już eksperymentalnie to jest przeprowadzane oczywiście. I być może monitorować kogoś, każdego z nas, prawda, w ten sposób. Być może ta koncepcja orwellowska, rocznik 84, może w ten sposób dość, wydaje się dość banalne, ale być może to najlepsze rozwiązanie, żeby każdy człowiek był w pewien sposób kontrolowany i być może ta sytuacja... Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i teraz w odwrotnej kolejności poprosimy naszych panelistów o zabranie głosu. Od pana Marcina Waleckiego zaczniemy. Bardzo proszę.
Ja może króciutko cztery uwagi. Zgadzam się z... Całkowicie zgadzam się z panią Zniku na temat roli kontroli wewnętrznej i gorąco bym zachęcał partie polityczne, żeby też wprowadziły podobne mechanizmy kontroli wewnętrznej u siebie, żeby przyjęły kodeksy etyczne, żeby powołały rady etyki, które by po prostu miały możliwość ingerowania w tych sytuacjach, które nie są regulowane prawnie, w działania nieetycznego swoich członków, urzędników, posłów. Ja myślę, że to by na pewno zwiększyło demokrację wewnątrzpartyjną. Kolejna kwestia, myślę, że jeżeli ja bym miał zachęcać do jakiejś takiej większej dyskusji na kolejnym spotkaniu, to jest kwestia tego patronażu partyjnego. Jak daleko on powinien pójść? Ci z nas, którzy funkcjonowali w polityce, doskonale wiemy, zgadzam się tutaj z przedmówcą, partie muszą mieć pewien poziom swobody przy wdrażaniu swojego programu, przy wdrażaniu swojej polityki i nie może być sytuacji takiej. Partie nie do końca są instytucjami publicznymi. To są semipubliczne, na pół prywatne, na pół publiczne instytucje i one muszą mieć pewnego rodzaju swobodę przy dobierze swoich kadr przywódczych i to, że było parę przypadków patologicznych, to ja bym nie zdecydowanie odradzał odebraniu partiom całkowitej możliwości obsadzania swoich gabinetów politycznych, polityki kadrowej. Jakby nie patrzeć, to wyborcy powinni partie rozliczać i ta sankcja polityczna w postaci po prostu odebrania poparcia to jest ta sankcja, która powinna docelowo zadziałać. Więc ten patronaż partyjny, nie patrzyłbym na niego tylko i wyłącznie negatywnie. Na całym świecie partie polityczne w ten sposób funkcjonują. Zobaczcie państwo, co się stanie w przypadku zmiany urzędującego prezydenta w Stanach, jak nastąpi zmiany w Białym Domu, jak to się zmienia na ten Downing Street w Wielkiej Brytanii, jak odchodzi premier, wchodzi nowy urząd, to jest nowy premier. To funkcjonuje w demokracjach zachodnich i partie mają pewnego rodzaju swobodę przy obsadzaniu tych stanowisk. Kwestia do dyskusji to jest kwestia, jak daleko powinien iść ten patronaż partyjny, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Tutaj gorąco polecam lekturę pierwszego raportu Komisji Nolana, który się tą kwestią zajmował. Jest cały rozdział poświęcony tej kwestii. Komisja Nolana zauważyła, że większość stanowisk kierowniczych w spółkach Wielkiej Brytanii, w NHS, w tych innych agendach, w tak zwanych Quangos, są to nominacje partyjne. Ale w pewnym stopniu broniono tych strategicznych sektorów, tych strategicznych instytucji, które umożliwiają partii realizowanie swojego programu. Więc to by byłaby bardzo ciekawa dyskusja, jak daleko powinny partie mieć swobodę ingerowania w te agencje. Jeżeli chodzi o aktywność obywatelską, no ja bym chciał bardzo serdecznie pogratulować panu. No ja myślę, że tak długo, jak są takie osoby jak pan, które się interesują kwestią finansowania polityki, to jest jeszcze szansa na to, że będzie kontrola społeczna. Bo nie możemy kwestii finansowania polityki ograniczyć tylko i wyłącznie do kontroli sprawowanej przez PKW i organów państwowych. Musi być silna kontrola społeczna. Wszystkie reformy i skandale polityczne, jakie wybuchły na Zachodzie, były właśnie spowodowane proaktywną rolą mediów, proaktywną rolą organizacji pozarządowych. Zajmuję się tym od wielu, wielu lat w ponad 50 krajach. Nie słyszałem kiedykolwiek, żeby politycy dobrowolnie sami zreformowali system bez tej kontroli społecznej, bez nacisku ze strony mediów i kontroli społecznej. Ja bym tylko zachęcał do innej kwestii. Nie ograniczałbym się tylko i wyłącznie do sprawozdań finansowych z wyborów samorządowych. Gorąco bym zachęcał do tego, żeby pan sobie stworzył mapę powiązań lokalnych z jakimi spółkami są powiązane dane partie, z jakimi spółkami są... Tak, dlatego że na to trzeba spojrzeć kompleksowo, trzeba spojrzeć na cały cykl polityczny, nie tylko na wybory. Wybory to jest już deser. Tak naprawdę główny posiłek zdarza się jest znacznie przed wyborami i rozliczenia finansowe są po wyborach. Dlatego na to trzeba patrzeć po prostu kompleksowo i na te wszystkie powiązania, jakie spółki dostają zlecenia, jakie spółki korzystają z tego, że dana opcja polityczna jest u władzy, kto funkcjonuje jako taki oligarcha lokalny, jakie są jego powiązania. I, no i takie mapy powiązań, po prostu taki network analysis trzeba przeprowadzić, bo tylko i wyłącznie ograniczanie się do sprawozdań finansowych nie da pełnego obrazu. I na koniec, jeśli chodzi o instytucje odwołania, bardzo chętnie w czasie przerwy mogę na ten temat porozmawiać. Ja bym był zdecydowanym przeciwnikiem tak zwanego mandatu imperatywnego, odwoływania posłów przez partię. Instytucja odwołania, częściowo tutaj się konsultowałem z kolegami, można nawiązać do instytucji referendum, że można odwołać burmistrza, prezydenta poprzez inicjatywy lokalne, poprzez referenda. Zdecydowanie byłbym przeciwny instytucji mandatu imperatywnego. Jest to niezgodne ze standardami europejskimi. Mandat imperatywny istnieje w Kubie, w Korei Północnej, w Chinach. Nie jest to model, który bym proponował kopiować.
Loch, bardzo proszę.
Dziękuję. Do trzech tutaj osób występujących do ich wypowiedzi chciałbym się odnieść. Rzeczywiście pełna zgoda to, co powiedziała pani Husej odnośnie znaczenia kontroli wewnętrznej dla instytucji, ale nadal bym się upierał, że kontrola wewnętrzna jest skuteczna i rzeczywiście efektywna, jeżeli istnieje świadomość, że jeżeli my sami się nie skontrolujemy, to skontroluje nas ktoś z zewnątrz, więc jasne, że kontrola wewnętrzna, ale mechanizmy efektywnej zewnętrznej kontroli wydaje mi się są dla sytuacji, którą omawiamy w odniesieniu do naszego państwa kluczowe. Kwestia, która się tutaj przewija w takim dialogu demokratyzacji wewnątrz partii politycznych. Ja nie mam wyrobionego zdania na temat jednego z panaceum, które może być zastosowane odnośnie demokratyzacji, a mianowicie demokratyzacja poprzez istnienie jednomandatowych okręgów wyborczych. Myślę, że nie chcę wywołać tutaj pana profesora Kamińskiego, który jest gorącym orędownikiem takiego właśnie rozwiązania, ale to jest jedna, myślę, główna metoda na uzyskanie demokracji wewnętrznej w partii. To, co mówił pan minister odnośnie kwestii nadmiernej produkcji prawa, pełna zgoda, ale co nie znaczy, że prawo nie powinno być zmieniane. Tutaj była mowa o niedostatecznym zamocowaniu NIK-u, znaczy kontroli państwowej jako takiej. Była mowa też wcześniej o prokuratorii generalnej. No, żeby to wprowadzić, potrzebne są rozwiązania prawne, więc ja bym nie rezygnował z hasła jednak zmiany prawa, nie produkcji prawa, ale w wielu sytuacjach zmiany i to w takich dość kluczowych, myślę, dla funkcjonowania państwa kwestiach. Również odnośnie służby cywilnej. To jest rzeczywiście wielki dylemat dla polityków, możliwość wpływania na podległe sobie struktury. Nie dokonywałbym stuprocentowej apoteozy apolityczności służby politycznej, bo teoretycy organizacji, teoretycy administracji dobrze wiedzą, że apolityczna, tak zwana polityczna administracja również pełni funkcje polityczne, ponieważ ludzie tam pracujący mają swoje przekonania, sympatie, prawda, i często działają zgodnie, czy usiłują działać zgodnie z sympatiami i przekonaniami. Tutaj trzeba znaleźć jakiś balans, ale na pewno wydaje mi się, że ta zasada, że ktoś tam się postanowił sprawdzić albo w biznesie, albo w administracji, bierze się go na stanowiska stricte, powiedzmy, ja myślę tutaj na przykład o jednak uczynienia elementem służby cywilnej, czy sformalizowania statusu wojewodów, a nie czynienia z ich nominatów politycznych, więc tutaj taki element, żeby polityk mógł wybierać, ale jednak spośród osób spełniających formalne kryteria jest istotne. Nie, z kolei nie demonizowałbym kwestii naboru do gabinetów politycznych. Właśnie gabinety polityczne powinny być być takim miejscem, gdzie polityk właśnie już może sobie wziąć, kogo naprawdę chce, bo tylko pod takim warunkiem, że ludzie, którzy są w gabinecie politycznym, nie mają tego samego statusu, co urzędnicy służby cywilnej. No bo każdy, są pewne czynności, które sprawujący urząd polityk musi wykonać i właśnie nie powinien do tych czynności używać urzędników podległego mu aparatu administracji, tylko właśnie takich ludzi do spec politycznych poruczeń. Dziękuję.
A co? Pan doktor Grzegorz Makowski, bardzo proszę.
To ja do Aliny Hussein, ponieważ wywołała co prawda ostatnim głosem, ale to jednak był taki węzeł mojej wypowiedzi. Znaczy, no to ja się zupełnie nie zgadzam i oczywiście możemy podyskutować na innym polu, ale powiem tak, że tutaj była mowa, jest takie stare, dobre socjologiczne powiedzenie, niestety nie pamiętam autora, że najpierw ludzie tworzą instytucje, a potem instytucje ludzi. No i to zawsze, ja uważam, że potrzebny jest balans i do pewnego momentu oczywiście zmiana instytucjonalna jest efektywna i będzie nas posuwała do przodu. Kiedy indziej potrzebna jest zmiana postaw, zachowań, żeby dalej móc tworzyć nowe instytucje. I tutaj pojawił się taki wątek na przykład kontroli wewnętrznej. Znaczy, no, nie możemy liczyć na to, że organizacje będą wytwarzały mechanizmy kontroli wewnętrznej, jeżeli tam nie ma w tych organizacjach odpowiedniej kultury organizacyjnej. No, nikt nie będzie traktował poważnie tego mechanizmu, jeżeli nie będzie miał do tego przekonań, pewnego systemu wartości i tak dalej, i tak dalej. A to trzeba wykształcać, znaczy to trzeba wykształcać latami. No i tutaj chciałem podziękować panu ministrowi, że się do mnie odniósł i do tego postulatu edukacji obywatelskiej. Ja się bardzo z tego cieszę, tylko ja bym chciał, żeby w końcu ktoś w tym kraju zechciał zainwestować w tę edukację obywatelską, bo do tej pory nic się tak naprawdę systemowego tutaj nie stało. Znaczy, niedawno, pamiętam, przetoczyła się debata na temat likwidacji, pseudolikwidacji, niektórzy twierdzili, że to żadna likwidacja, godziny bodajże, czy kilku godzin z nauczania historii w szkołach. Dlaczego my nie mamy takiej debaty na temat braku godzin lekcji z edukacji obywatelskiej w szkołach i braku sensowności tej edukacji obywatelskiej? Więc ja bardzo się cieszę i bym bardzo chciał, żeby została odgrzana strategia rozwoju kapitału społecznego i zapisy, które tam są na temat edukacji obywatelskiej, żeby w końcu państwo zechciało w tą edukację inwestować, a zresztą nie tylko w szkołach, ale właśnie na przykład kształcąc urzędników, członków korpusu służby cywilnej. Druga rzecz, którą pan minister słusznie podniósł, no to ta otwarta, znaczy transparentność. No i to jest tak, że no, pan minister mówi jedno, rząd robi drugie. Znaczy ostatnia nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej no niestety nie może być uznana za sukces. Były też głosy środowiska, na przykład Open Governance Project. To jest taka inicjatywa, do której minister Bonis jakoś tak nieśmiało składał akces. Do tej pory nic się nie stało. Rząd nie przystąpił do tej inicjatywy. No więc dobrze by było, żeby taka wola polityczna do promowania tej transparentności po prostu na poziomie działań politycznych też była i żeby rząd przystępował do programów, projektował działania i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie zakończę na tym. Dziękuję.
Grażyna Kopińska, bardzo proszę.
Ja może dwa słowa do służby cywilnej. Pan poseł Szempiel powiedział, że urzędnik mianowany jest nie do wyrzucenia. Nie do ruszenia. No to właśnie, no jest do ruszenia, jest do wyrzucenia, tylko że na pewnych ściśle określonych zasadach. I o to chodzi. W końcu, jeśli pod koniec lat 90. przyjęliśmy taki, a nie inny model budowania administracji, jeżeli przyjęliśmy taki model, że chcemy do pewnego momentu mieć apolityczną służbę cywilną, bez względu na to też zgadzam się, że nie ma co apoteozy budować tejże służby, to realizujmy ją. Natomiast ciągłe zmiany i twierdzenie, że polityk też ma prawo mieć swoich ludzi, którzy mu wykonają jego zadania, w odniesieniu do tej koncepcji, którą przyjęliśmy, no, jest wyłomem, który... No to albo zmieńmy kompletnie, albo idźmy dalej tym pomysłem, który jest. Mamy Krajową Szkołę Administracji Publicznej, która wypuszcza rokrocznie z całkiem dużą ilość osób, dobrze do tego przygotowanych. I to są właśnie ci urzędnicy, którzy tymi mianowanymi urzędnikami mieliby zostawać. To nie chodzi o to, żeby ktokolwiek, kto był kiedyś pracownikiem administracji, mógł bezpośrednio, w prosty sposób zostać urzędnikiem mianowanym. Więc chodzi nam o wykształconych, dobrze wykształconych, rozumiejących swoją rolę urzędników. Też było pytanie takie, czy bylibyśmy za tym, żeby wprowadzono wręczenie kontrolne w odróżnieniu od kontrolowanego, które już w tej chwili jest. No więc ja nie byłabym zwolennikiem takiego rozwiązania. Chociażby przez fakt, że teraz w tej chwili wychodzą, przez analogię do faktu, jakie teraz wychodzą w związku z pomysłem wprowadzenia świadka koronnego. Otóż niestety to tak trochę jest, że jak służby dostają pewne rozwiązanie, które jest proste, to za bardzo wierzą. I świadek koronny jest podstawą w tej chwili na przykład uniewinnienia całej masy przestępców, ponieważ ten mechanizm został źle zastosowany, prawda? I teraz obawiam się, że wręczenie kontrolne mogłoby wyglądać tak jak z posłanką Sawicką, a nie rzeczywiście w sposób zgodny ze sztuką. No i na koniec jeszcze to ta dychotomia, czy edukacja obywatelska, czy procedury i instytucje, no mi się wydaje, że po prostu jedno i drugie. No, a przede wszystkim jeszcze jest ten trzeci filar, to znaczy restrykcje działania policyjne, które w tej chwili dominują w naszym pomyśle na to, jak ograniczać korupcję. W związku z tym spróbujmy zbalansować te trzy filary. Edukacja obywatelska, dobre procedury plus ściganie i wtedy będzie zdecydowanie lepiej.
Bardzo, profesor Antoni Kamiński.
Tak, ja chciałem a propos tych wypowiedzi pana Marcina Waleckiego dotyczących raportu Nolana powiedzieć, że ten raport był dyskutowany bardzo intensywnie. Pamiętam pierwszą dyskusję w 1997 roku w Instytucie Spraw Publicznych na ten temat. Potem w kancelarii premiera Buzka. Premier Buzek zamierzał powołać taką instytucję, która zajmowałaby się etyką w polityce i w administracji. No ale nie zdążył, prawda, bo przegrał AWS wybory. Także tego typu inicjatywy były, rzeczywiście to się skończyło. Chociaż te elementy tego występują w różnych kodeksach etycznych, ale te kodeksy etyczne są, powiedziałbym, słabo zoperacjonalizowane. Następna sprawa dotyczy tego właśnie dwóch wypowiedzi pana ministra. Pierwsza wiąże się z mnożeniem prawa. Otóż pan minister sugerował, że to jest presja społeczna. Ja nie wiem, czy to jest presja społeczna. Ja myślę, że to są inicjatywy, które być może wychodzą z administracji. Ale kiedy mówimy administracja, polityka, to te dwie dziedziny nie mogą być rozłączone. Szczególnie w przypadku Polski. Ta administracja ma bardzo słabo określoną autonomię. No, pan marszałek Borowski mówił o tym, że w 1997 roku, prawda, rząd premiera Cimoszewicza tworzył Korpus Służby Cywilnej. Tak, tylko że kiedy latem 1997 roku wszystkie badania opinii publicznej wskazywały, że SLD przegra te wybory, to zaczęło się napychanie tej służby cywilnej ludźmi z SLD, prawda? I w związku z tym decyzja, która zapadła w ramach błonie rządu premiera Buzka, żeby unieważnić te egzaminy, była decyzją wywołaną właśnie tym, że coś takiego nastąpiło. No, premier Leszek Miller po prostu łamał prawo. Łamał artykuł, który mówił o tym, że urzędnik może pełnić stanowisko dyrektora generalnego, pełnić obowiązki dyrektora generalnego tylko przez 3 miesiące, prawda?
Tak, to było po 2001.
Rozumiem. Ale w każdym razie, kiedy premierzy łamią prawo, to jakoś to nie ma specjalnych konsekwencji. Ostatnia sprawa, to chciałbym nawiązać do wypowiedzi pani dyrektor Kopińskiej. Mianowicie, rzeczywiście, jeżeli jest tak, jak mówi pan minister, że mamy do czynienia z problemem złej mentalności urzędniczej, że brak w służbie cywilnej ludzi o określonej kulturze pracy, no to po co utrzymywać Krajową Szkołę Administracji Publicznej? To bardzo drogo kosztuje, prawda? No dobrze, ta Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wypuściła już w ciągu tych 20 lat około 1000 absolwentów zapewne, prawda? I to są, no tak, tylko że to są ci ludzie, którzy mają tworzyć tą służbę cywilną, prawda? Którzy mają ją kształtować. Ja może na koniec tylko jedną książkę autobiograficzną wspomnę, człowieka, który opisuje sytuację, kiedy pułkownik francuski, weteran z Indochin, nie mogąc się dogadać w Ministerstwie Obrony Narodowej Francji, został skazany na dowodzenie pułkiem, który był takim śmietnikiem, gdzie zgromadzono komunistów, księży i pacyfistów. Otóż najciekawsze rozdziały tej książki są o tym, jak ten pułkownik przekształcił tą grupę ludzi w jeden z najlepszych pułków w armii francuskiej. Można zmieniać postawy i to może zrobić kilku ludzi. On tam wziął oczywiście swoich kolegów z wojny indochińskiej. No więc tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. To się nazywa przywództwo, prawda?
Komunistów, księży i pacyfistów można zmienić. Proszę Państwa, mamy za sobą wiele godzin dyskusji, jak mi się wydaje owocnej. Podziękujmy naszym panelistom. No i oczywiście podsumować nie będę, bo to by nie miało sensu. Chciałem serdecznie Państwu podziękować i na pewno Państwo otrzymacie zaproszenie na kolejną debatę. Problemy państwa, jakości państwa będziemy oczywiście podejmowali. Również wyzwań, które stoją przed Polską w obliczu mnożących się trudności. Dziękujemy bardzo Państwu.